Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Dzisiaj temat, jaki chcemy podjąć, to Kaplica Pamięci w Toruniu z nazwiskami bohaterskich Polaków ratujących Żydów. Najnowsze informacje o stanie badań. I witam bardzo serdecznie naszych gości w programie w Radiu Maryja. To jest ksiądz profesor Paweł Rytlarianik, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej oraz pan Artur Rytlarianik, współpracownik w badaniu Polaków, w badaniach Polaków ratujących Żydów do Kaplicy Pamięci.
Witamy serdecznie.
Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Cieszymy się z obecności tutaj w Toruniu, bo sprawa Kaplicy Pamięci jest rzeczywiście czymś niesamowicie interesującym. Ten apel, który rok temu wybrzmiał na falach Radia Maryja, ojca dyrektora, o tym, by informować, przekazywać informacje o Polakach, którzy bohatersko ratowali naszych braci Żydów, ratowali przed niemieckim okupantem. I dzisiaj mija rok czasu. I oczywiście to już mieliśmy w tej pierwszej części, którą nasi widzowie telewizji trwami, słuchacze Radia Maryja mogli wysłuchać, ale chociaż chcemy tak przybliżyć ten kontekst całego tego roku czasu, tych badań, bo później będziemy opowiadali już o konkretnych przykładach się z profesor tutaj z panem Arturem mają, więc właśnie, jak odzew z apelem, kto zgłasza, celu badań, i ten czas, który upływa, jak byśmy to przedstawili?
Bogu niech będą dzięki za to, że jest apel i Bogu niech będą dzięki za to, że taka jest piękna odpowiedź. Słuchacie Radia Maryja, telewizji Trwam, telewizów, innych mediów, które są, ale które właśnie są, idą z tym śladem też zapoczątkowanym przez apel Radia Maryja tutaj. Także to jest coś pięknego. Dlaczego? Ponieważ tak, żeśmy z ojcem Tadeuszem rozmawiali rok temu, mniej więcej, po jubileuszu święceń kapłańskich księdza biskupa Antoniego Dydycza, to tak żeśmy myśleli właśnie, że to może będzie 5, 6, 7, 8, 10 tysięcy nazwisk. Może uda się je zdobyć, żeby podziękować tym osobom. Co się okazało? Po roku czasu jest nie 5, 10, 15, ale do tej pory zostało zgłoszonych w odpowiedzi na apel do Kaplicy Pamięci ponad 40 tysięcy nazwisk Polaków ratujących Żydów. To jest niezwykła odpowiedź, piękna odpowiedź. Jest to niezwykły skarb dla relacji, dla dialogu międzynarodowego i międzywyznaniowego. A jednocześnie jest to też próba podziękowania tym, którzy ratowali drugiego człowieka z narażeniem życia. Dlatego można powiedzieć, że kiedy na przykład ktoś dzwoni, zgłasza relację, często pytamy się, czy pan, czy pani, czy ksiądz, czy siostra zgadzają się, żebyśmy też zachowali w wersji audio ten telefon, żeby można było nagrać, dlatego że nie chcemy niczego utracić z tej relacji. I praktycznie prawie niemalże wszyscy się zgadzają. I w ten sposób mamy w tej chwili taką bazę danych, która ma ponad 130 tysięcy minut na temat relacji polsko-żydowskich, pozytywnych. Jesteśmy świadomi tego, że jest to piękny skarb. Oczywiście wiemy, że czasami były różne sytuacje. Czasami były sytuacje pozytywne, czasami były sytuacje negatywne, ale tutaj jest bardzo ważna sprawa, to co ostatnio powiedział też ambasador Izraela w siedzibie konferencji Episkopatu Polski, kiedy było przyznanie medali Sprawiedliwej Wśród Narodu Świata dla trzech księży i dwóch sióstr zakonnych.
Mhm. Tak, i właśnie pan ambasador powiedział takie bardzo ważne słowa i tutaj też widzimy, że pan ambasador też... Pan ambasador, człowiek dialogu, bo właśnie mówi, że łatwo jest oceniać, mówić o tym, kto ile pomógł, czy pomógł dobrze, czy pomógł za mało, czy może w ogóle, czy wszystko obojętnie, ale pan ambasador, przepraszam, pan ambasador zwraca uwagę i mówi, każdy niech zapyta siebie, co ja bym zrobił w tym czasie, w tamtym czasie, bo w tej chwili tutaj my z wygodnego fotela możemy mówić, czy tak, czy za mało, ale my nie jesteśmy po to, żeby osądzać. Nie jesteśmy po to, żeby sądzić. Jesteśmy po to, żeby zebrać to, co jeszcze się uda. No 70 lat po wojnie to już jest, to jest szmat czasu i dzięki Bogu, że żyją te starsi ludzie. I dzięki temu, że też rodziny się, jak często piszą w listach, w mailach czy w rozmowach, no szczerze mówią, no wie pan, no nie interesowałem się tym, no bo po wojnie, bo było ciężko, bo dzieci, bo rodzina, bo to, bo różne sprawy osobiste, nikt tego nie przywiązywał uwagi. Czasami nawet były ważne dokumenty, oświadczenia pisane przez uratowanych, ale z obawy przed wozami, ze strachu, takie dokumenty ważne były palone w piecach, palone, niszczone, rwane, prawda? I tu ważna sprawa jest, żeby też my się staramy tutaj nie osądzać. Jesteśmy jak najdalej od sądzenia, żeby sądzić. Jesteśmy tutaj, chcemy zebrać te informacje chcemy rozmawiać. Rozmawiać, pokazywać jak było, pokazywać tą prawdę. A że było różnie, no to było różnie. I z jednej strony, i z drugiej strony. Ale nam chodzi właśnie tutaj o to, żeby też pokazać tą skalę Polaków, narażenie, jak często jest narażenie życia, zdrowia całej rodziny, jak również też niektórzy wspominają, że no byli Żydzi w domu, no to też my mnie jedliśmy, bo trzeba było podzielić, tata musiał podzielić, zamiast jednego kartofla było pół albo jedna czwarta. I często właśnie takie też są wspomnienia, że rodzice musieli podzielić, musieli wyżywić, też chcieli pomóc, prawda?
I dlatego te osoby to są, to są postawy bohaterskie. To są nasi, można powiedzieć, narodowi bohaterowie. Dlatego, że oni w takich trudnych czasach potrafili jeszcze wyjść z pomocą drugiego człowieka. I teraz po 70 latach sobie te osoby, które dzwonią często, zdają sprawę, że jeśli teraz ja tego nie powiem, to nikt tego nie powie. Bo praktycznie te osoby są kustoszami pamięci. One mają tą relację. One wiedzą dokładnie, co było, kiedy było. I dlatego na początku chcemy wyrazić wielką wdzięczność wszystkim, którzy zadzwonili, którzy podnieśli słuchawkę telefonu, wykręcili numer telefonu, zadzwonili, napisali maila, przesłali relacje. Dlatego, że to jest uwiecznieniem tych właśnie bohaterskich postaw już na wieki. A kaplica pamięci daje taką możliwość, dlatego, że to jest nie tylko pamięć, nie tylko postawienie pomnika, ale to jest też modlitwa. Dlatego jest to piękne dzieło, które łączy modlitwę i upamiętnienie. Ponadto często jest taka świadomość, że czas jest naszym wrogiem. Bo każdego tygodnia, każdego dnia jesteśmy świadomi tego, że jest mniej tych świadków, dlatego, że z wiekiem starszym zapominają, już czasami nie pamiętają, czasami są bardziej schorowani. Dlatego im bardziej zaangażujemy się, żeby pomóc tym ludziom, żeby jeszcze złożyli swoje świadectwo, tym to jest piękniejsze. Dlatego na początku też chciałbym już podziękować za to, że dzisiaj w telewizji Trwam była zachęta, aby zgłaszali się wolontariusze. To znaczy osoby, które zwyczajnie chcą zebrać relacje na ten temat w swoim środowisku. I dzisiaj już przyszły dwa e-maile z prośbą o kwestionariusz, dlatego że jeśli ktoś chciałby być takim wolontariuszem, może zwyczajnie napisać do nas, dać znać czy zadzwonić. I wtedy my przesyłamy kwestionariusz z takimi najważniejszymi pytaniami, które kieruje się do osoby w swoim środowisku, które ma informacje na ten temat i w ten sposób tworzy się jeszcze pełniejszy obraz. Dlatego zachęcamy też dalej do takiej, prawda, do współpracy w tym pięknym dziele, żeby też jak tamci ryzykowali życie swoje, własnych rodzin, żeby ocalić drugiego człowieka, to żebyśmy też poświęcili trochę czasu, żeby ocalić pamięć o drugim człowieku. Teraz są wakacje, młodzież ma czas wolny, dlatego tym bardziej i tym serdeczniej zachęcamy do tego, żeby takie relacje zbierać i tutaj właśnie przesyłać. Czy to na e-mail?
Właśnie ten e-mail, może byśmy adres e-mailowy podali.
Tak, adres e-mailowy relacje kaplicapamięci.pl
Bez znaków polskich, tak?
Bez polskich znaków.
Czyli piszemy pamięci. Kaplica, tak, przez C na końcu i bez M, tylko E, kaplica pamięci, kropka, PL.
Jeśli można, jeszcze tutaj, właśnie też otrzymałem telefon teraz niedawno, kilkanaście minut temu, od pani Barbary, która zajmuje się właśnie badaniem historii Żydów w Kłodawie. I pani Barbara właśnie zwróciła się z prośbą o pomoc w odszukaniu rodziny, tylko to jest taka praca dość, no takie, można powiedzieć, szukanie igły w stogu siana. Rodzina pani Tauby Sury Krell, to jest przechowywana Żydówka, która uciekła z transportu, która jechała już do obozu, do Chełmna, i która szła różnymi lasami, polami około dwóch tygodni i otrzymała schronienie w miejscowości prawdopodobnie Milżyn, bo pani Tauba już nie żyje, tylko dzieci tej pani Tauby szukają wybawicielki. I właśnie prawdopodobnie została uratowana w miejscowości we wsi Milżyn. Tylko nie jest znane nazwisko. Z tego, co pani Tauba wspominała, to mówiła o kobiecie. Czyli prawdopodobnie męża nie było. Nie żył lub był na wojnie. I co jest ważne, udało się zapamiętać imiona. Pani Tauba wspomniała, że swoim dzieciom opowiadała, że pani, która ją uratowała, miała trójkę dzieci. Zbigniewa, Wandę i Józefa. I rodzina pani Tauby właśnie chciała odnaleźć tych ludzi, tą rodzinę, dzięki którym oni żyją. Jeśli by ktoś może wiedział, może miał przypuszczenia, o kim jest mowa, to byśmy bardzo prosili o kontakt.
Mówiąc tutaj jeszcze właśnie o tych relacjach, które są, to Kaplica Pamięci ma też jeszcze jeden wymiar. To jest pomost. Pomost, który między narodami, dlatego że Polska to jest państwo wielokulturowe, szczególnie przed II wojną światową, do czasu Holokaustu, to było państwo bardzo wielokulturowe. I ta Kaplica Pamięci jest pomostem, jest tym, co łączy różne tradycje, religie. I przykładem chociażby jest tutaj na przykład poszukiwanie tych danych, prawda? Zgłoszenie się do nas. Na przykład pani niedawno też, bo coraz więcej osób też stara się też podziękować, nawet na koniec życia podziękować. Na przykład pani Berta Turzyński właśnie, chociaż jej mąż został uratowany, to ona, prawda, chciała bardzo, bardzo podziękować tym, którzy uratowali jej męża i jej teściową. Są takie sytuacje, jak na przykład ostatnio w konferencji Episkopatu Polski została odznaczona właśnie też trzech księży i dwie siostry zakonne. I przyjechała córka pani Joanny, tak nazywano ją Asia Przygoda, a tak naprawdę to była Jean Kirsten. I ta pani pisze na swoim blogu w internecie, córka tej właśnie ocalonej. Gdyby nie te siostry i nie te inne osoby, które pomagały, to ja bym dzisiaj nie pisała tego bloga. I to są bardzo mocne słowa. I tak coraz więcej osób też ma taką świadomość i jest taka chęć wdzięczności. I Kaplica Pamięci wpisuje się w tą wdzięczność. Ale też z jednej strony wdzięczność, a z drugiej strony też upamiętnienie. Bo w tej chwili możemy powiedzieć, że stał się może nie cud, ale chciałbym nawiązać do wypowiedzi Jana Pawła II. Otóż kardynał Sepe po jubileuszu roku jubileuszowym 2000 powiedział do Ojca Świętego, że tak wszystko pięknie przebiegało, że rok jubileuszowy tak pięknie przebiegał, że widać w tym palec Pana Boga. A Ojciec Święty machnął rękę. A, nie tylko palec, tu widać całą rękę. Podobnie z Kaplicą Pamięci. Tu widać nie tylko palec Pana Boga, ale całą rękę. Byłem ostatnio właśnie w Yad Vashem, rozmawiając z jednym dyrektorów, powiedziałem, jakie są wyniki badań, no to on był zaskoczony. Jak to możliwe, że w tak krótkim czasie zostało zebrane 15 tysięcy relacji. Z każdej relacji wynika 2-3 nazwiska i dlatego właśnie, jak wspomnieliśmy, jest ponad 40 tysięcy nazwisk w tak krótkim czasie. To też pokazuje zakres, ale pokazuje też błogosławieństwo Pana Boga. I tak jak wiemy, Ojciec Święty Franciszek został poinformowany o Kaplicy Pamięci i pobłogosławił kaplice pamięci, te wszystkie badania. To też jest może takie właśnie szczególne błogosławieństwo i prawda, związanie z tym, żeby uszanować też te osoby. Ojciec Święty właśnie usłyszał, że około 1000 księży katolickich było zaangażowanych w tę pomoc. 1000 katolików. Ponadto wielu biskupów też. Także to jest takie, wiele sióstr zakonnych podobnie. Więc widzimy tutaj w kaplicy pamięci nie tylko palec Pana Boga, ale całą rękę. I że to jest po prostu piękne dzieło i w tej chwili to jest jedna z największych baz informacji na temat Polaków ratujących Żydów i też na temat ludności żydowskiej w Polsce.
Kaplica Pamięci w Toruniu to jest nasz temat. Goście, ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik i pan Artur Rytel-Adrianik. No, mówimy właśnie, że w tym momencie jest 40 tysięcy już tych osób. Jaka ta liczba będzie, nie wyrokujemy, bo nie wiadomo, bo ciągle spływają, prawda, te informacje. Mówiliśmy już o adresu e-mailowym, jeżeli by ktoś chciał pomagać z takim kwestionariuszem, który otrzyma, prawda, jeżeli wyślę taką chęć wolontariatu na ten adres, przypomnijmy go jeszcze raz.
Relacje małpa kaplica pamięci bez polskich znaków .pl.
I wówczas może otrzymać ten kwestionariusz. Tak. Tam są konkretne pytania, które należy zadać.
Tak.
Które...
Proszę też w e-mailu poprosilibyśmy o kontakt telefoniczny do siebie. Też jest dobrze porozmawiać, wyjaśnić, czasami są pytania. To będzie...
Tak, i można też dzwonić, jak komuś łatwiej. Na przykład jeden pan, proszę pozwolić, że jeszcze raz przypomnę naszego też bohatera, pana Jana Dudkę.
Pioniera wolontariatu.
Pioniera wolontariatu. On to zainspirował. Pan właśnie tutaj z miejscowości Moczarki, który nie ma telefonu. Mówi, telefonu nie posiadam. Ale on co zrobił? Po prostu jednego dnia przeszedł i poszukał informacji. 19 września 2013 roku, jak wspomnieliśmy w telewizji Trwam, ale może warto przypomnieć, pisze, odpowiadając na apel ojca dyrektora Rydzyka, wsiadłem do busa relacji Limanowa, Półrzeczki, Chyszówki i zasięgnąłem języka. Zapytany na wstępie kierowca, młody chłopak, powiedział, jestem z Chyszówek, paru Żydów się tu ukrywało, opowiadała mi mama, wiedziała to od babci, która już nie żyje. I potem opisuje kolejne relacje, kolejnych napotkanych ludzi i na końcu pisze, do Chyszówek dotarłem pieszo, ale nie zdążyłem już przeprowadzić wywiadu. Ale widzimy zaangażowanie właśnie pana Jana, który stara się, żeby ta pamięć nie została zapomniana. Bo jeśli tego teraz nie zrobimy, to kiedy? Czas jest naszym wrogiem. Dlatego jest serdeczna wdzięczność wszystkim, którzy zgłaszają relacje do Kaplicy Pamięci, ale też serdeczna prośba. Czasami ktoś po kilku miesiącach mówi, ja tam słyszę, cały czas jest apel w Radiu Maryja, 2, 3, 4, 5 miesięcy i wreszcie zadzwoniłam. Więc to jest takie piękne, że ktoś po jakimś czasie też decyduje się przekazać te relacje. Jest bardzo prośba taka wielka, to również do rodzin, bliskich, którzy wiedzą o tym, prawda? Ale też jest bardzo serdeczna prośba do przełożonych sióstr zakonnych. Czy to przełożonych domowych, czy przełożonych prowincjalnych, o to, żeby przekazywać relacje o siostrach, które były zaangażowane w pomoc ludności żydowskiej podczas wojny. Bo może te relacje wiedzą starsze siostry, może to było przechowywane, może są jakieś relacje w archiwach, ale nawet jeśli ktoś wie o tym, to możemy też do tego nawiązać. Wspomniałem ostatnio się dzisiaj na programie, że matka Teresa Jakoniuk napisała dokładną relację na temat pomocy, konkretne nazwiska i opisała to. Podobnie tak samo są inne przełożone zakony, które również to opisują. Jest zachęta też również do przełożonych domów zakonów męskich. Mamy listę tak naprawdę 363 domów zakonnych żeńskich i też bardzo wielu domów męskich, gdzie była ukrywana też z narażeniem życia ludność żydowska. To jest piękne świadectwo, żeby mówić o tym, żeby dzielić się tym dobrem, żeby też zadzwonić. Dlatego zachęcamy bardzo serdecznie i też mamy taką prośbę.
Księże profesorzy, właśnie, bo mówimy o tych relacjach i też przypominamy, że na stronie Radia Maryja, www.radiomaryja.pl, z lewej strony, kiedy sobie wejdziemy na tą stronę, mamy również informacje o budowie świątyni, prawda? I tam mamy też, budujemy kaplicę pamięci i są tam dane, o których my mówimy, a więc numery telefonu, te dwa, pod które można telefonować, a także adres e-mail, relacje@kaplicapamięci.pl. Jest też adres oczywiście Radia Maria, Żwirki Wigury 80 87 100 Toruń. Jeżeli chcemy wysłać na ten adres, to z dopiskiem Kaplica Pamięci. Także też te dane, bo my tu będziemy dużo mówić, prawda? Ale gdyby ktoś zapomniał, na stronie Radia Maria łatwo sobie wszystkie te dane teleadresowe odnajdziemy. No i co trochę też komunikat ciągle ojca dyrektora o tej sprawie, o te numery są na antenie podawane.
Tak, i Bóg zapłać właśnie, bo też myślimy, tak, które radio w Polsce podjęłoby taką inicjatywę, żeby przez rok tak często, czasami nawet codziennie, czasami kilka razy dziennie mówić i prosić o te relacje. Także jesteśmy, to jest wielka wdzięczność też, mi się wydaje, że i też Polaków ogólnie, dla Radia Maryja, które podjęło się takiego szlachetnego dzieła. Ponadto tak jeszcze jest taka bardzo ważna sprawa. Otóż ludzie mają zaufanie i dlatego dzwonią.
I stąd ten wynik jest. Stąd ten wynik, bo rozmawiamy często z ludźmi, którzy zajmują się tak lokalnie tą tematyką. Rozmawiałem kilka miesięcy temu z panem, który zajmuje się właśnie badaniem tego tematu w Myślenicach, no to właśnie powiedział, że bardzo ciężko jest. Po 10 latach mówi, no to już teraz w porządku, ludzie mu ufają, wiedzą, kto on jest, ale to jest temat też taki troszkę delikatny i nie wszyscy chcą mówić, a tutaj właśnie dzięki temu, że ten apel był ogłoszony w Radio Maria, to świadczy właśnie o ogromnym zaufaniu. Otrzymujemy dużo dokumentów w oryginałach, listów, tych właśnie, które dzisiaj pokazywałem, skany w telewizji, dokumentów, kenkarty, zdjęcia oryginalne, listy, gdzie ratowani dziękują, prawda? I stąd udało się zebrać aż taki ogromny materiał w 11 miesięcy. 15 miesięcy, to jest właśnie zaufanie, a jak wiadomo, no, starsi ludzie czasami się niektórzy dziwią, dlaczego nie chcą mówić, to jest przecież to bohaterstwo, dlaczego nie chcą mówić, no ale jak wiemy, ten system poprzedni takich nauczył, że po prostu nie chcą, boją się, tyle lat po wojnie, ale boją się, czasami jeszcze się boją mówić niektórzy.
I też ważne, żeby właśnie wyrazić wdzięczność tym osobom, że właśnie chcą przekazać te relacje i też dzielą się tymi relacjami, ale dlatego, że też mi się wydaje, przyświeca im pewien cel. Chcą, żeby
upamiętnić swoich bliskich.
Tak, swoich bliskich, żeby ta pamięć nie zginęła. A teraz jeszcze, jeśli by się zgłosili kolejni wolontariusze, to są osoby, które na przykład może w rodzinie nie mają takich wspomnień, bo to nie w każdej rodzinie było, ale chcą się zaangażować, żeby te wspomnienia zebrać. Od kolegów, koleżanek, przez znajomych. Dlatego to jest też taka ważna sprawa, żeby też każdy, kto chce, może się w to zaangażować. Może być związany z Kaplicą Pamięci. I na przykład są osoby odznaczone medalem Sprawiedliwość wśród Narodów Świata. Nie pojadą do Izraela, może, bo może na stan zdrowia, z innych powodów, ale przyjadą do Torunia. To jest takie polskie Yad Vashem. I tu zobaczą w Toruniu nazwisko swoich bliskich wyryte, uwiecznione w Kaplicy Pamięci. Ponadto jeszcze jest jeden bardzo ważny aspekt, że Kaplica Pamięci porusza takie szlachetne dzieła, które świadczą o otwartości, o współpracy. Na przykład ostatnio spotkałem w Izraelu niektóre osoby, które pochodzą z Sokoła Podlaskiego. I teraz są w różnych częściach świata, ale też była ostatnia taka okazja właśnie, żeby porozmawiać o i uszanować też miejsca osób, które zginęły w Sokołowie Podlaskim, dlatego że kiedy była deportacja ludności żydowskiej do Treblinki, to potem zostawiono młodszych i Niemcy tą własność żydowską włożyli do pociągów i wysłali do Niemiec. A ci, którzy to robili, potem zostali zamordowani. I właśnie dzięki, chciałbym tutaj też serdecznie podziękować i dać jako przykład też dla takiej współpracy też, ale też właśnie taki przykład życzliwości, że dzięki inicjatywie podjętej przez burmistrza miasta Sokołów Podlaski, pana Bogusława Karakulę i lokalnych przedsiębiorców, prezesów Dariusza i Janusza Zakrzewskich, we współpracy z mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego, zostanie zrobione bardzo szlachetne dzieło, świadczące o woli współpracy i otwartości na osoby różnych wyznań i narodowości, bo wschodnia Polska szczególnie była bardzo wielokulturowa, podobnie Sokołów Podlaski. I na przykład w związku z tym, że te osoby, które zostały zamordowane, potem w jednym miejscu zostały złożone, po wojnie tam były własności prywatne, ale właściciele zgodzili się, żeby to upamiętnić, wydzielić, niech to będzie święte miejsce, żeby to było zaznaczone, żeby oddać szacunek tym ofiarom, a jednocześnie jest to znak takiej troski i współpracy. Dlatego jest ta kaplica pamięci też, ona powoduje i inspiruje różne osoby, żeby podejmować bardzo dobre inicjatywy, które są znakiem współpracy. I to chociażby ten przykład daje, jest dowodem takiej współpracy i wzajemnej życzliwości.
Dzisiaj o tej rzeczywistości widzimy, jak to jest szeroka, jak piękna ten czas ucieka, ale też widzimy i słyszymy, jak tutaj to ocalenie od niepamięci dokonuje się przez tą pracę tego roku i co jeszcze przed nami będzie i te nazwiska, które się już pojawiły, ta praca weryfikacji, no i to jest coś, co też myślę dla tych, którzy zbierają te relacje, jest takim doświadczeniem i wzruszenia, ale też zachowaniem, jak świętość, bo tam, gdzie jest walka o życie, kiedy człowiek nie tylko, że to, co mówiliśmy, że nie tylko, że się nieraz życie wystawiało na próbę, swoje, rodziny, wioski nawet, ale to nieraz było realne stracenie, realna strata życia. I myślę, że to jest też coś fascynującego. Pokazuje, jak wielką tutaj mieliśmy w naszej historii to wyczucie na drugiego człowieka. No i może teraz opowiemy o tych różnych przykładach, bo to myślę też jest ciekawe.
Tak, właśnie to, co ojciec mówi, że to było realne zagrożenie, ale też rzeczywiście to się dokonywało i często to była kara śmierci wykonywana na oczach sąsiadów, bliskich. Na przykład chociażby pani Elżbieta Kozak z domu Wojewódzka wspomina śmierć matki i braci. W jednej z relacji zostało przekazane, że w okresie zimy 1947-1942, na przełomie tych lat, i do czerwca 1943 roku we wsi Kolonia Wojewódzki Dolne przechowywaliśmy w swoich zabudowaniach następujących Żydów: Berko Szafirsztejna, lat 40-50, Hancię Szafirsztejn, lat 21, Bolka Szafirsztejn, lat 11, Alę Szafirsztejn, lat 9, Cywię Lewin, lat 20 oraz jedną Żydówkę z Łukowa zbiegłą z transportu do Treblinki. Żydzi ci mieli w stodole przygotowane ukrycie, ale szczerze mówiąc, to tak się bardzo nie ukrywali, tylko normalnie chodzili. Tu była kolonia, naokoło był las, dom na uboczu. W tym miejscu były tylko dwa domy. Nasz i w sąsiedztwie mamy siostry. Sąsiedzi nie wiedzieli, że byli u nas Żydzi, ponieważ nikt się tym nigdzie nie chwalił. I dalej opisuje ta właśnie córka tej pani. Cała tragedia rozegrała się 23 czerwca 1943 roku. Jesteśmy dzisiaj 22 czerwca, więc prawie wigilię tego wydarzenia, po to też, żeby uczcić to wydarzenie i tą można powiedzieć właśnie taką tą ofiarę. Było raniutko, spaliśmy jeszcze, ale wtargnęła żandarmeria niemiecka z posterunku w Sokołowie Podlaskim, których zwierzchnikiem był Grams. Obudzili nas. Ja byłam dzieckiem mającym 9 lat. Ten zgiełk i wrzask Niemców to jeszcze do dziś jest w moich uszach i jak gdzieś usłyszę język niemiecki, to wszystko powraca. Zrobili po prostu pokaz publiczny, aby przestraszyć wszystkich tym, jaka kara groziła za ukrywanie Żydów. Spędzili ludzi z sąsiednich wsi, z wojewódek dolnych i przywózk, bo my byliśmy na granicy. W przywózkach była już zamężna moja siostra. Tam ją odwieziono potem. Moja mama, Bronisława Wojewódzka, z domu Bielińska, kiedyś pracowała w Niemczech i znała trochę język niemiecki, więc trochę się z nimi dogadywała, ale oni byli bezlitośni. Najpierw Niemcy rozstrzelali wszystkich Żydów, a później, ponieważ tam było dwoje zamordowanych dzieci, jeden z Niemców powiedział do mamy: skoro tak kochałaś tych Żydów, to weź, zanieś tę i połóż do grobu. To była mała dziewczynka. Miała może 7-8 lat. Bawiłyśmy się razem. Więc mama wzięła tę dziewczynkę, żeby położyć ją tam razem do grobu, gdzie leżały już pozostałe ciała. Nachyliła się, aby położyć ją, i w tym czasie Niemiec strzelił jej w głowę, także mama razem wpadła do tego dołu. I to jest relacja pani Elżbiety Kozak, ale to jeszcze nie wszystko. Ja miałam 3 braci, pisze. Michała, lat 12, Józefa, lat 19, Mariana, lat 21. 2 ostatnich zabrali do więzienia na Pawiaku, a następnie do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, gdzie obaj zginęli. I tutaj ważne jest też, że pomimo tego, że na terenie powiatu sokołowsko-węgrowskiego, na terenie którego był obóz zagłady w Treblince, były takie właśnie pokazowe wyroki śmierci, zamordowano ponad 50 osób za ukrywanie ludności żydowskiej, to na tym samym powiecie do tej pory odznaczono około 100 osób medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, co stanowi jeden z najwyższych procentów w Polsce, a może nawet i na świecie. Dlatego też te przykłady pokazują nam trudną rzeczywistość osoby, dziecka, które młode potem wychowuje się cały ten czas bez mamy, bo tata zmarł przed wojną w 1938 roku. Dzisiaj na przykład pani, która dzwoniła do telewizji Trwam, powiedziała, 8 miesięcy miała. Ja nigdy nie powiedziałem słowa mamo, tato. Dlatego to są bohaterowie, którzy ryzykowali życie, ale wiedzieli też, że ich sąsiedzi, bliscy zostali zamordowani.
To jest jedna z pewnie wielu, no, słyszeliśmy ponad 40 tysięcy tych relacji. To są, my mówimy tak, księże profesorze, relacje, spotkania, ale to były żywe 40 tysięcy w tym momencie historii, prawda?
Tak.
Które miały różny skutek. Nieraz taki, tak. że człowiek, no, został pozbawiony tych najbliższych, których kochał. I to też dla nas jest, no, niesamowite. Spotkanie z tą historią, bo w historii dotykamy rzeczywistości. Historia jest tak żywa, jak tylko może być, że w niej dotykamy tamtych osób, tamtych relacji. Też nie dziwimy się, że nieraz pojawia się to wzruszenie, no bo to są ludzie, żywe osoby, więc przez to ta historia jest takim krzykiem wołania o miłość, ale też pokazuje, do jak wielkiej ofiary jest człowiek zdolny, prawda? Bo z jednej strony widzimy system totalitarny, który jest przeciwko życiu, a z drugiej strony widzimy tą odpowiedź ludzi, którzy mimo wszystko to życie chcą ratować.
I co więcej, że często właśnie ta pomoc była motywowana miłością chrześcijańską. Że często ratowano dlatego, że ktoś się litował, a często też ratowano dlatego, że tak nam każe nasza wiara. I to, co mówi Jezus, nawet ratowanie życia, czy oddawanie życia za przyjaciół. To też piękny jest wybrany napis do Kaplicy Pamięci. Nikt nie ma większej miłości nad tę, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Kolejny z przykładów.
Tak, kolejny z przykładów też właśnie zamordowania. I tutaj chodzi o tą różnorodność, o tą różną pomoc, prawda? I tu właśnie mam oświadczenie wnuczki pana Szymona Borwańskiego, który był mieszkał w Koluszkach od roku 1910, posiadał duży dom, tartak, i w 1940 roku do użytku oddał młyn. Mąkę z tego młyna często dostarczał do pobliskiego getta w Koluszkach, za co został zesłany do Święcimia i tam został zamordowany 24 grudnia 1942 roku. W Oświęcimiu również zginęła jego córka Natalia, która próbowała ojca ratować. Mamy właśnie podane świadectwo, też udokumentowane, potwierdzone przez świadków. Rocznik 22, 28, 29. Także widzimy też, jeszcze załączone zdjęcie. Widzimy też właśnie, że ta ofiara była ponoszona nie tylko za przechowywanie, za taką szerszą pomoc, ale także za jakąkolwiek pomoc. Za jakąkolwiek, za tą swoją kromkę chleba. Za podanie, za przechowanie przez jedną noc, przez jeden dzień, za podanie żywności przejściowym tylko obywatelom, prawda? Na szczęście były też przypadki, gdzie no jednak udało się przeżyć, przechować. No właśnie przed sobą właśnie dokumenty dostarczone na temat pomocy udzielonej przez rodzinę Dedynów. Państwa Dedynów. Właśnie też tak, rodzina przekazała informację i tu mam taki właśnie opis, że pewnej nocy w 1942 roku do wsi Zawadówka przybyła do moich dziadków Marii i Władysława Dedynów rodzina żydowska. Hawa i ta Czerec z domu Klein z dziećmi, Bronią, Henią, Haimem oraz bratową Biutą Klein. Tej nocy Hawa Ita Czerec z domu Klein powiedziała do mojej babci: albo mnie zabij, albo wydaj Niemcom, ja nigdzie nie pójdę. Babcia płakała i prosiła, mówiąc, że też ma dzieci i żeby Hawa zrozumiała, co im wszystkim grozi. Tłumaczenia nie pomogły, wówczas dziadkowie umieścili całą rodzinę żydowską w pomieszczeniu, którą dziadek wcześniej przygotował jako schron. Sytuacja zrobiła się niebezpieczna, po kilku dniach na podwórko wkroczyły wojska niemieckie, zajęli podwórko. No i później tutaj państwo Dedynowie też zorganizowali kryjówkę i też mam jeszcze właśnie zeznanie pani Hawy, pani Czeret Klein Hawy. Ja niżej podpisana Hawa i ta Czeret z domu Klein, posiadająca dowód tożsamości, składam następujące zeznanie. Podczas okupacji niemieckiej w okresie II wojny światowej, mianowicie lata 42-44, znajdowałam się we wsi Zawadówka, powiat tarnopolski. Jako Żydówka byłam prześladowana przez niemieckich okupantów, stale groziła mi zagłada. W wyżej wymienionym okresie zostałam przechowana przez rodzinę Dedynów, która składała się z 9 osób, m.in. Hania Dedyna, zamężna Król, była jedną z członków wymienionej rodziny. To właśnie tutaj rodziny przekazują te informacje, przekazują dokumentację. Państwo Dedynowie zostali oznaczeni medalem Sprawiedliwych za tą, wśród narodów świata, za ten swój heroiczny czyn. Także tutaj, jak powiedziałem na początku, była to rodzina 9-osobowa i tutaj była odpowiedzialność tych rodziców, że oni narażali siebie i 7 swoich dzieci, ryzykując właśnie życiem, ale po prostu nie mogli inaczej postąpić, chcieli ratować.
To dzisiejsze nasze rozmowy o Kaplicy Pamięci. Kolejne z przykładów ksiądz profesor Paweł Rytl-Andrianik i pan Artur Rytl-Andrianik w Radiu Maryja. No i mamy 10 minut po godzinie 22, ale jeszcze myślę warto pozostać za chwilę, za jakiś czas zaprosimy naszych radiosłuchaczy, ale pozostajmy, bo te świadectwa są cenne.
Może powiedzmy jeszcze o czymś, co jest prawie w ogóle nieznane w Polsce i tym bardziej nieznane za granicą. O czymś nowym też, co zostało przygotowane i zbadane w ramach prowadzonych badań do Kaplicy Pamięci. To znaczy zaangażowanie biskupów w Polsce w ratowanie ludności żydowskiej, bo czasami jest pytanie, a co robili biskupi w Polsce? Więc proszę pozwolić, że tutaj po kolei alfabetycznie zobaczymy diecezję. Wtedy nawet ktoś może odnaleźć swoją diecezję w granicach w czasie II wojny światowej. Począwszy od diecezji częstochowskiej. Biskup Teodor Kubina, gdy przybył do Częstochowy w 1925 roku, zaprzyjaźnił się z miejscowym rabinem Nahumem Aszem. Podczas wojny zachęcał księży do wystawiania fikcyjnych metryk chrztu. I wikariusz w Częstochowie, w parafii świętej Barbary, ksiądz Popczyk, zginął właśnie za wystawianie takich metryk chrztu. A sama ludność żydowska w Częstochowie była ukrywana między innymi, i tutaj pozdrawiamy te siostry zakonne, które może się łączą z nami, może są w Częstochowie albo w innych miejscach. I to były zgromadzenia takie jak siostry Albertynki, Magdalenki, czyli Bożego Miłosierdzia, Nazaretanki, Oblatki Serca Jezusowego, Obliczanki, Pasterzanki, Służebniczki Starowiejskie, Urszulanki Unii Rzymskiej, Zmartwychwstanki i inne. Podobnie Paulini i Salezjanie również przyjęli pod swój dach ludność żydowską. W jednym z przedszkoli zakonnych ukrywano prawnuczkę rabina Asza, obecnie Elżbietę Zielińską-Mundlak. Potem na przykład diecezja kielecka, biskup Czesław Kaczmarek zachęcał, żeby udzielano pomocy ludności żydowskiej na różne sposoby i tam byli zaangażowani również księża, kieleccy i diecezjanie, siostry Albertynki, córki Maryi Niepokalanej, dominikanki, nazaretanki, pasjonistki, szarytki. Zachęcamy też inne zgromadzenia, żeby przysyłały nam relacje, wtedy możemy powiększyć tą listę. Ponadto archidiecezja krakowska, to jest jeden z pięknych przykładów, ksiądz arcybiskup Sapieha.
Tak, też są właśnie dokumenty zgromadzone na temat księdza arcybiskupa Sapiechy, gdzie wydawał księża występowali o pozwolenie na wydawanie metryk i ksiądz arcybiskup wydawał właśnie takie pozwolenia na tą działalność.
Potem archidiecezja lwowska, ksiądz arcybiskup Bolesław Twardowski, jak relacjonował ksiądz Mieczysław Marszalik, sekretarz arcybiskupa Twardowskiego, w domu arcybiskupim przez 2 lata byli ukrywani Artur Władysław Elmer z rodziną. Razem 4 osoby. Niestety syn doktora Elmera został zatrzymany na ulicy przez gestapo 8 sierpnia 1943 roku i po torturach podał miejsce kryjówki. Cała rodzina zginęła, a arcybiskup był jeszcze ściśle obserwowany. Diecezja łomżyńska, ksiądz biskup Stanisław Łukomski wspierał księdza Falkowskiego w ukrywaniu ludności żydowskiej, a sam ksiądz Falkowski ukrywał, co nie jest powszechnie znane, także słynnego pisarza Pawła Jasienicę, Leona Lecha Bejnara. W diecezji łódzkiej biskup Włodzimierz Jasiński pomagał też siostrom antoniankom, służebniczkom starowiejskim, franciszkanom, ale i sam zaproponował schronienie rabiemu Pinnerowi, ale ten odmówił, chcąc pozostać w getcie. Diecezja łódzka, idąc dalej, arcybiskup Adolf Piotr Szelążek polecił kolportować ulotkę Zofii Kosak-Szczuckiej zatytułowanej Protest, w której apelowała, aby bez względu na to, jaką postawę zajmowali wobec Żydów przeciw ich zbrodniarzom, bo kto milczy w obliczu narodu, staje się wspólnikiem w obliczu mordu, staje się wspólnikiem morderstwa. Kto nie potępia, ten przyzwala. Diecezja Przemyska. Biskup, miałem okazję czytać list księdza biskupa Franciszka Bardy skierowany do Stolicy Apostolskiej, ponieważ te listy zostały opublikowane przez ojca Bleta i tam biskup Barda pisze, że ludność żydowska zamieszkuje budynki kurii diecezjalnej, co było też znakiem takiej otwartości dla osób, które są potrzebne. Ponadto biskup Barda przekazał fikcyjne metryki chrztu między innymi Stanleyowi Lucy Igiel oraz ich córce Toni, później Toni Rinde. Diecezja sandomierska, biskup Jan Kantylorek. Otóż w synagodze sandomierskiej modlono się przez tydzień za miejscowego biskupa po tym, jak skutecznie, także finansowo, postarał się uwolnienie ludności żydowskiej w 1939 roku, a potem otworzył drzwi seminarium sandomierskiego, wieżę katedry i udzielał schronienia. Obiecał także schronienie rabinowi z Ostrowca, Jehielowi Chelebiemu Halsztokowi, ale ten nie przyjął pomocy, mówiąc, że nie może ratować tylko siebie, kiedy ginie jego naród. Idźmy dalej. Diecezja tarnowska. Mamy relacje księży, że na temat księży pracujących w katedrze tarnowskiej, ale sam biskup był zaangażowany w udzielanie pomocy ludności cygańskiej i żydowskiej. Nie ulegał naciskom gestapo, aby zabraniać formalnie księżom pracy konspiracyjnej, a informował o wszystkim, co się dzieje, arcybiskupa Sapiehę, który przekazywał informacje do Stolicy Apostolskiej. Idźmy dalej. Archidiecezja warszawska. Ratował księży, między innymi pochodzenia żydowskiego, księdza Tadeusza Pudera między innymi. Potem wspierał też księdza Marcelego Godlewskiego. Zmarł w 1942 roku. Potem archidiecezja wileńska. Jest bardzo znana. Nawet jest przykład, kiedy nadano pewnej osobie uratowanej pewnemu dziecku żydowskiemu imię Romuald. Po to, żeby zakryć jego tożsamość wtedy i pochodzenie, prawda, żydowskie, kiedy wiedziano, że jest dzieckiem żydowskim, na cześć arcybiskupa Romualda, ale jednocześnie, bo to było takie bardzo znane imię, ale to był biskup, który był bardzo zaangażowany, pomagał szczególnie w Wilnie, właśnie tam w swojej diecezji, siostrom zakonnym i kapłanom w ratowaniu ludności żydowskiej. Praktycznie, mówiąc konkretnie, wszyscy biskupi diecezjalni w Polsce podczas II wojny światowej, może za wyjątkiem, ale to też jest wątpliwe, jeden był biskup pochodzenia niemieckiego w diecezji chełmińskiej, Karol Maria Splet, więc są niektóre, prawda, wątpliwości, niektórzy chcą, prawda, mówić, że są jakieś wątpliwości, ale nawet jeśli chodzi o księdza biskupa Spleta, to też nie jest do końca jasne, czy nie udzielał pomocy ludności żydowskiej, nawet będąc Niemcem. A są niektórzy, prawda, mówią o biskupie Czesławie Sokołowskim, że może mógł więcej pomagać, ale tak prawdę powiedziawszy, zarzuca się między innymi, że gościł w swoim pałacu Niemców, co jest nieprawdą, bo w tym czasie biskup Sokołowski był z tego pałacu eksmitowany przez okupantów i zamieszkał na dawnej plebanii prawosławnej, ulica Henryka Sienkiewicza 37. Ponadto był na przykład, niewiele osób może wie, ale biskup Sokołowski został aresztowany w 1939 roku, o czym pisze ksiądz kardynał Chląd, arcybiskup Warszawy, też w relacji do Stolicy Apostolskiej, ale według niektórych źródeł biskup Sokołowski został uwolniony z więzienia w 1939 roku za kaucją, którą były zegarki zebrane wśród Żydów. Dlatego ci dwaj właśnie ostatni biskupi, którzy mają wątpliwości i tak dalej, ale widzimy, że to czasami są wątpliwości nieuzasadnione, więc widzimy, że tak wielu biskupów diecezjalnych było zaangażowane w pomoc ludności żydowskiej, o czym się nie mówi. Oprócz tego są informacje o ponad 1000 księży zaangażowanych w tę pomoc i bardzo wiele sióstr zakonnych również ryzykowało życie, także współsióstr, żeby ratować szczególnie dzieci.
22:19 Kaplica Pamięci w Toruniu z nazwiskami bohaterskich Polaków ratujących Żydów. O najnowszych informacjach o stanie badań dzisiaj nam mówią ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik i pan Artur Rytel-Adrianik. Widzimy też właśnie tą skalę, jak to szeroka skala poprzez zwykłych, prostych ludzi, ale też poprzez księży, kapłanów, siostry zakonne, biskupów. To wszystko też pięknie wychodzi w tej historii, która jest zbudowana pomimo upływu tak wielu lat, 70 lat, a jednak tyle udało się już ocalić od zapomnienia. To jest fascynujące rzeczywiście.
Tak, tylko dzięki apelowi, który był, tak już mówiliśmy wcześniej, świadkowie rodziny zgłosiły poprzez telefonicznie, mailowo, również też listownie i od jakiegoś czasu też tutaj otrzymujemy informację, że rodziny piszą, że tak mówiliśmy, że my nie pamiętaliśmy o tym, coś tam słyszeliśmy. Ostatnio nawet miałem w zeszłym tygodniu, bodajże w piątek, tak, pan zadzwonił, który coś słyszał, coś wiedział, ale dokładnie nie wiedział co. I usłyszał ten apel i niedawno mama zmarła i postanowił popatrzeć, mamy dokumenty w mamy, to co zostało po mamie i okazuje się, że znalazł własnoręcznie napisane wspomnienia przez mamę o tym, jak pomagała Żydom, odnalazł korespondencję, odnalazł zdjęcia przesłane mamie Żydom. Na zdjęciach zdjęcia były z tyłu opisane dla naszej wybawicielki. To są właśnie niesamowite historie, to właśnie tu rozmawiamy z księdzem, że to takie przeglądanie szuflad teraz się zaczęło i dzięki temu, że sobie tu właśnie ludzie wzięli do serca, dziękujemy to za to, możemy te informacje zebrać, możemy też sprostować wiele informacji. Wiele było publikacji, w których no, mieliśmy troszkę wątpliwości i staraliśmy się docierać te fakty, potwierdzać, czy faktycznie tak to miało miejsce i wiemy, jak to się odbywało w zeszłym roku, kiedy my próbowaliśmy sami dzwonić, ustalać się. No, było naprawdę ciężko. Było ciężko. Jedną sprawę czasami udało się w ciągu dnia wyjaśnić, ale czasami nie, prawda? Bo było ciężko, trzeba było szukać ludzi, a po tym apelu ludzie nas odnaleźli. I tu jest, mówię, to jeszcze raz podkreślam siłę tutaj, siłę radia, telewizji i zaufanie. I dziękujemy jeszcze raz serdecznie, że i tak tu ksiądz powiedział w telewizji, że to, czy będzie pamięć o tych ludziach, o tych bohaterach, o tych cichych bohaterach, o których na pewno już o dużej części niestety nie uda się zebrać żadnych informacji, nawet z racji tego, że to było ukrywane przed dziećmi. Ale to, czy się uda zebrać jeszcze te informacje, to tylko zależy już od tych, którzy żyją, którzy wiedzieli, coś słyszeli. Często jest tak, że ktoś zadzwoni i tylko powie, że coś tam słyszał, coś wiedział, porozmawiamy, poproszę o uzupełnienie, może żeby się dowiedział w rodzinie i później okazuje się, że za 2 tygodnie dzwoni się, okazuje, że ma zdjęcie, ma listy, ma oświadczenie, że ta osoba nie wiedziała, że jest tak bogata historia, tak bogata dokumentacja nawet. Ale to jest praca. Czasami musi być kontakt 3-4-krotny, bo ludzie pytają, a co potrzebne, a o co mam pytać, bo czasami pani wyjeżdża, mówi, żyje, brat mamy, brat taty, gdzieś tam daleko mieszka. Przekazujemy takie pytania, tak właśnie jak tutaj na kwestionariusze, prawda? To, co chcemy też przekazać osobom, które będą chciały wziąć udział w tym wielkim dziele. I wtedy można to jakoś to sprawniej, te informacje pozyskać, wyjaśnić i w ogóle pozyskać, zebrać to.
Jeśli mogę tak osobiście powiedzieć, że ja żałuję w życiu kilku rzeczy. Jedna z tych rzeczy,
tak,
które
to
żałuję.
Tak, to żałujesz tego, czego wiele ludzi żałuje i się mówi tak, mówię na końcu. Proszę pana, jak ja żałuję, że ja nie nagrałem. Magnetofon wtedy już był. Albo ja nie spisałam, ja nie posłuchałam babci, ja nie zapytałam, ja pędziłam za życiem, wie pan, bo dzieci, bo dom, bo rodzina. A babcia mówiła, coś chciała powiedzieć. Chciała, żeby posłuchać. A babciu nie było czasu. No bo to, a teraz żałują. No i czasami się zakręci ludziom, że no szkoda. No ale wie pan, no co, już teraz nic nie zrobimy, szkoda.
Tak.
A babcia wiedziała, babcia nazwiska mówiła, babcia imiona mówiła, babcia wszystko mówiła, daty mówiła, wszystko. Ale no, niestety.
Tak. Właśnie nasz dziadzio był więźniem w Treblince i też wspominał, żeśmy nie nagrali tego, prawda? Bo to byłby skarb teraz wspomnieć to. Dlatego też prosimy, żeby i też ocalał, cudownie można powiedzieć, po 8 miesiącach bycia więźniem w Treblince, jedny z więźniów też pomógł, żeby przetrwać. Ale i to była taka wdzięczność też, bo jest taka świadomość, że przeżył i dzięki temu też żyje całe pokolenie rodziny z takim akcentem,
tak,
prawda?
Tak, jak było na przykład na konferencji episkopatu. Pani Turzyńska przyjechała z rodziną i właśnie tam pan ambasador podkreślił, że dzięki takim ludziom tyle ludzi żyje dzisiaj. I tam było 3 pokolenia. Przyjechał właśnie i to tak właśnie i tutaj dzięki temu, że dziadziu się uratował, tak samo i dzięki tu Polakom, którzy ratowali, tyle osób przeżyło. tyle osób jest w tej chwili, prawda, bo to jedna osoba, a po 70 latach no to już jest drzewo, tak. Dorodne drzewo.
Na przykład byłem ostatnio w Jadwaszem i rozmawiałem z panem dyrektorem tam i jednym z dyrektorów i on mówił, no to ja zaraz pokażę jedną rzecz. Kliknął w komputerze, jest wywiad z jego ojcem. Prawda? I chodzi o to, żeby były też takie wywiady z tymi, którzy mogą tą pamięć przechować. Dlatego jest taka zachęta właśnie, żeby, i czy to wolontariusze, czy tam ktoś inny, żeby zgłaszać te relacje, żeby to, tego nie zaniedbać.
Teraz mamy tą możliwość nagrywania też.
Tak.
Każdy telefon w sumie z tych nowszych ma ten dyktafon wbudowany i bardzo prosto możemy nagrać ktoś. A posługujemy się tymi telefonami, to młodsze pokolenie, więc
bardzo
też
dobrze się posługuje.
Tak, tak. Więc wykorzystajmy też to i nagrywajmy te relacje, te opisy tamtych dni, nieraz trudnych, ciemnych, bo to nam zostanie dla historii, ale nie tylko dla takiej historii, którą się wspomina z książek, prawda? Ale z historii, która jest bardzo żywa, bo ona opowiada o tym, co najcenniejsze, o tej walce, o życie, o swoje, o tego drugiego, który jest prześladowany, któremu grozi śmierć za to, że jest tym, kim jest. I to też nas uczy na przyszłość. Wiemy, że bez pamięci historycznej nie jest możliwe budowanie możliwe jakiejkolwiek przyszłości.
Tak, tym bardziej to jest służba dla wszystkich, dlatego że potem w przyszłości, jeśli ktoś zechce wyrazić zgodę, to takie relacje też mogą być umieszczone na stronie internetowej. Ktoś może sobie posłuchać. Proszę bardzo. I w sumie wspomnieć po latach czasami.
Tym bardziej właśnie tutaj mówimy o tej pomocy, czy wystarczająco dobrze pomogliśmy, czy niewystarczająco. Takim przykładem właśnie tej pomocy, znaczy tego, jak było ciężko wtedy, to jest to, co ci mówiłem kiedyś, pamiętasz, o tym chłopcu w papierowych spodniach. Tak. Rozmawiałem z panem 28 lub 29 rocznik, tak, urodzenia. I właśnie mi opowiada, że on był sierotą, rodzice zmarli przed wojną, brat go wychowywał, była ogromna bieda i pasał krowy i właśnie pod las chodził, krowy pasał i tam byli koledzy, jego koledzy Żydzi i przychodzili on na co mógł, pół jabłka, pół jajka, skórkę od chleba i proszę wyobrazić, była taka bieda, że ten chłopiec miał uszyte spodnie z papieru.
A mimo
nie
to...
Nie miał materiału na... i chodził w spodniach z papieru. W wieku 12 lat był łącznikiem AK. Jak sam o sobie mówił, był taki mały, wyglądał na jeszcze mniej lat niż miał. No i tak mówiliśmy w telewizji, Niemcy nie zwracali uwagi na takich małych, bo to dzieci, tam dziecko biega, prawda? I on był łącznikiem AK i właśnie opowiadał, że pamięta, jak po kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrach krew mu się lała, krew ciekła mu z nóg, bo to wiadomo, papier. I opowiadał, że właśnie takie tragiczne sytuacje, kiedy widział, nie chcę teraz kłamać, w Tarnowie czy w Rzeszowie, w getcie, widział właśnie te straszne sceny w getcie, mordowania, to było dość powszechne, mordowania dzieci malutkich przez Niemców. Ta metoda, gdzie brali za nóżkę dziecko i rozbijali o ścianę, główką o ścianę, to właśnie też mówił, nie? I też ciężko jest sądzić, czy tej pomocy było wystarczająco dobrze udzielone, tyle, co powinno być, czy niewystarczająco, bo tutaj nie ma żadnej, nie ma miary takiej, czy akurat tyle, czy ten tyle, czy mu, czy ten tyle. Dzisiaj są inne czasy, to nawet to na filmach oglądamy i to człowiek nie dowierza, że takie coś było. Ci jeszcze, którzy żyją i oni o tym mogą zaświadczyć. Dlatego tak ważne jest to, żeby z tymi ludźmi się jeszcze spotkać, na ile się uda, bo tak jak mówimy, odchodzą z miesiąca na miesiąc. I zachęcamy.
Tak. Ja bym jeszcze, bo o tym mówiliśmy w naszej pierwszej części, ale jeszcze powiedzmy o tym raz, ku cierpliwości, a wiemy, że ta cierpliwość jest, te numery telefonów, które podajemy na antenie, które ojciec dyrektor podaje, który całą tą sprawę zainicjował i i kaplica pamięci, która będzie tym miejscem modlitwy i pamięci o tych, którzy dali takie świadectwo, ale też już z tych relacji, prawda, 40 tysięcy na ten moment, nie ma przerwy, cały czas no tutaj ta praca jest, te terminy wiemy, że były przesuwane, bo ciągle spływają relacje, bo ciągle to tak jest żywe i dlatego też te numery telefonów, które są dostępne, trzeba być cierpliwym, nawet jeżeli nie uda nam się skontaktować za pierwszym razem. Może powiedzmy też jeszcze o tym.
Tak, numer telefonów 609-498-523 i 609-002-482. 609-498-523 i 609-002-482. I tu właśnie owocem takich odzwonień, takim pierwszym jak do tej pory, w kwietniu było, odzwanialiśmy na numery, to było prawdopodobnie ze stycznia, nieodebrane, tam wtedy pamiętam było, pod koniec stycznia to było bardzo, bardzo gorąco, siedziało na liniach i okazało się, że udało nam się pozyskać medal oryginalny, medal sprawiedliwych wśród narodów świata. Właśnie pan zadzwonił 2 lub 3 razy i mówi, nie zadzwoniłem, bo się nie mogłem dodzwonić. I musiał bardzo serdecznie podziękować panu Henrykowi Szcześniewskiemu ze Szklarskiej Poręby właśnie, który przekazał medal Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. I ten medal otrzymała pani Kuźmicz z domu Migdał Waleria w 1989 roku. I otrzymała ten medal właśnie za pomoc udzieloną rodzinie Datzingerów. Jeśli można tak w skrócie tylko powiem, jak to wyglądało. We wrześniu 1939, kiedy Niemcy zajęli Kalisz, Mieczysław Datzinger i jego żona Franciszka i syn Jan uciekli do Drohobycza, który wkrótce potem został anektowany przez Związek Sowiecki. W 1941 roku, kiedy Niemcy weszli do Drohobycza, Datzinger napisał list do Walerii Migdał, później Kuźmicz, która mieszkała w Kaliszu, prosząc ją o pomoc. Migdał, przyjaciółka rodziny Datzingerów, przeniosła się w tym czasie do Warszawy, ale pojechała do Drohobycza i podejmując duże ryzyko, wyprowadziła Datzingera i jego syna z getta, nie prosząc o cokolwiek w zamian. Towarzyszyła im w podróży do Warszawy. Ukryła ich u siebie w mieszkaniu i po kilku dniach wróciła do Drohobycza, aby zabrać do Warszawy Franciszkę. Kierowana przyjaźnią i współczuciem, opiekowała się Żydami, dostarczając im żywność i zaspokajając podstawowe potrzeby, a potem zorganizowała dla nich aryjskie dokumenty. Po roku, kiedy sąsiedzi migdałowie zaczęli podejrzewać Datzingerów o pochodzenie żydowskie, ich obecność stała się niebezpieczna. Udało się im z pomocą migdałowej wynająć mieszkanie, gdzie wciąż opiekowała się nimi i przynosiła żywność kupioną za własne pieniądze. Datzingerowie pozostali tam do wybuchu powstania warszawskiego w sierpniu 1944. W styczniu 1945 doczekali się wyzwolenia. Rodzina Datzingerów pozostała w Polsce pod przybranym nazwiskiem Danieccy i utrzymywała bliską przyjaźń z Migdał.
Kolejne świadectwo, akurat związane z tym, z tym medalem.
Z tą cierpliwością.
Więc nawet jeśli w pierwszym momencie nam się nie uda skontaktować, to te numery nie przepadają. Ten kontakt nie przepada. Właśnie z czasem jest odzwaniacie,
tak? Czasami jest kontakt dwukrotny z tego względu, że tak mówimy na początku, nie zakładaliśmy, że będzie tak dużo numerów i po prostu to jest spisywane w wersji papierowej, te numery są zapisywane. I czasami jak ktoś zadzwonił w jednym miesiącu, nie dozwonił się w następnym i jak wracamy do tych telefonów, czasami może się powtórzyć, ale zawsze porozmawiamy, jeszcze miło pozdrowimy i także.
Ale ja osobiście powiem szczerze, że podziwiam też cierpliwość słuchaczy Radia Maryja i telewizorów Telewizji Trwam i innych osób, które dzwonią, dlatego że nie dozwonią się raz, dzwonią drugi raz czy kolejny raz. I tak bardzo spokojnie, prawda, że to tam, no nie dozwoniliśmy się, teraz się dozwaniamy, także przekazują relacje, nie zniechęcają się. Także dziękujemy za to niezniechęcanie się i każda relacja jest bardzo ważna. Nie ma relacji bardziej lub mniej ważnej. Każda relacja jest ważna.
O Kaplicy Pamięci w Toruniu z nazwiskami bohaterskich Polaków ratujących Żydów. Ta kaplica będzie no, częścią świątyni Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. To wotum wdzięczności za pontyfikat papieża Polaka. Dzisiaj w studiu Radia Maryja ci, którzy badają te wszystkie przypadki, którzy sporządzają tą listę osób do tej kaplicy, ksiądz profesor Paweł Rytel Adrianik, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu oraz pan Artur Rytel Adrianik, który współpracuje w badaniach właśnie tych Polaków ratujących Żydów do kaplicy, których imiona będą zapisane w Kaplicy Pamięci w Toruniu. Zapraszamy zatem już naszych radiosłuchaczy, bo czas 22.36 też może do świadectw, do włączenia się tutaj w naszą audycję. Ja przypomnę numer telefonów Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Z zagranicy 48 56 i dwa numery 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy z Kanady i Stanów Zjednoczonych 011 48 56. Wszystkie informacje też o tej teleadresowe, o Kaplicy Pamięci, o budowie świątyni znajdziemy na stronie Radia Maryja, www.radiamaria.pl. Z lewej strony mamy właśnie budowa świątyni i Kaplica Pamięci i tam mamy kolejne podstrony, z których możemy poczytać informacje, zobaczyć na żywo budującą się świątynię, a także mamy podstronę o Kaplicy Pamięci w hołdzie Polakom ratujących Żydów i tam możemy znaleźć te potrzebne dla nas dane. Przypomnijmy, że jeśli ktoś by chciał być takim wolontariuszem, to tutaj i ksiądz profesor, i pan Artur udostępniają taki kwestionariusz z pytaniami konkretnymi, które możemy iść i zrobić taki wywiad, kogoś może znajdziemy, prawda? relacje@kaplicapamięci.pl bez polskich znaków. relacje@kaplicapamięci.pl i przez ten mail i tam już kontakt, tak mówiliśmy po programie, ksiądz profesor mówił, że już dwa e-maile przyszły, już są osoby, które chcą wykorzystać też ten czas.
Można też dzwonić i wtedy tak samo zgłosić. I przekażemy też to, prawda, jeśli ktoś zadzwoni. Także zachęcamy bardzo serdecznie, żeby w tym szlachetnym dziele współpracować, żeby na rzecz tak samo swojego środowiska.
Zatem zapraszamy już do telefonów. Odbieramy te telefony, które nam się rozdzwoniły. Mamy telefon. Prosimy bardzo. Halo? Prosimy tylko...
Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Wiesława z Dolnego Śląska.
Proszę.
Ja na telefon ten dzwoniłam, ale już nie pamiętam, kiedy to było, we wrześniu, czy w październiku, czy w listopadzie. Nie mogę znaleźć nigdzie. I chciałam się tylko dowiedzieć, bo moja mama tam zginęła w Kieleckim, to jest Bliżyn. Czy coś o Bliżynie ktoś może coś zgłaszał? Bo tam w Bliżynie taki był właśnie taki poczekalnia, taki za drutami na pociąg chyba. Ja byłam dzieckiem. Mama zginęła w 1943 roku. Miałam 4 lata. I oni widocznie tam czekali na pociąg. Ja dopiero sobie przypomniałam te sprawy, ale to już w tych latach, jak Gross wydał tą książkę. to ja już chorowałam i miałam czas i tak rozmyślałam, przypomniało mi się, bo jako dziecko byłam tam w tym bliżynie, dowiedzieć się, gdzie to było, jak to było, bo prawdopodobnie tak ktoś mi powiedział, że mama tam często jeździła i chleb kupywała w piekarni, że tam blisko była piekarnia, ale bo siostrę miała tam w bliżynie. I wracając nie w tą stronę z pociągu, jak szła do siostry, tylko jak do pociągu szła, do domu, jak wracała. I ja tak jako dziecko pojechałam tam, bo to tak daleko nie było, ale ja jeździłam, bo ojciec mnie wszędzie wysyłał, to nie bałam się nigdzie jechać. Także pojechała dowiedzieć się. I ta piekarnia jeszcze była, tylko nie wiem, tej starszej chyba pani nie było, była druga i właśnie mówiła, że tak było, że seria, no oni na postach zawsze strzelali, ci co pilnowali i seria, nie wiem, czy chciała przeskoczyć przez ogródek i że na drutach po prostu ją postrzelili. No, znalazła się w szpitalu, ale zmarła. No. A ja wyjechałam z domu, gdzieś 15 lat chyba miałam, albo nawet nie 16, i to do PGR-u w Szczecińskim. Także to wszystko, nie pamiętałam tego wszystkiego, dopiero później mi się przypomniało. Czy coś o tym bliżynie gdzieś jest wiadomo, że ktoś coś więcej... Wiem, że tam była ciocia, czyli mamy siostra, i miała takich synów. To wiem, że byli starsi ode mnie. I ponoć też Brona się nazywali, że ponoć też oni tam chyba latali. Nie mam pojęcia. Czy coś wiadomo na tym?
Znaczy wiadomo, ja tą rozmowę...
Jakbym jeszcze pojechała tam, ale ja nie jestem w stanie, nie mogę.
Dziękujemy pani Wiesławo za ten telefon. Dziękujemy pani Wiesławo za telefon. My tutaj, jak będziemy mogli, tego odpowiemy. Pozdrawiamy panią bardzo serdecznie. Panie Arturze.
Tak. Pomimo już tego czasu, ale jak tak człowiek wraca i posłucha, to pamiętam tę rozmowę, to pani rozmawiała ze mną. Obliżynie, tutaj no niestety nazwisk nie będziemy podawali, obliżynie też jest informacja właśnie o pomocy przez trzy osoby, mamy taką informację tutaj spisaną z 20 września, o udzielanej pomocy przez trzy panie, czwórce bądź piątce Żydów, którzy ukrywali się w polach, na polu, w ziemniakach i te panie właśnie wykąpały ich, ukrywały tydzień, znaczy jedna z tych kobiet ukrywała tydzień u siebie w domu, a dwie pozostałe pomogły właśnie tam przy wykąpaniu, przy wyżywieniu. To właśnie mamy obliżenie. Tak.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jerzy Urbanek z tej strony. Ja rozmawiałem z taką koleżanką. Właśnie, no bo tak mnie zasugerowała ta audycja Kaplica na Męci, nie? I tu jest, tak powiedziała mi koleżanka, że taki Franciszek Błach, który ma medal za właśnie ten skał tego. No, za opiekę.
Dzień naszym w Jerozolimie.
Sprawiedliwy wśród narodów świata.
Sprawiedliwych całego świata właśnie.
Można jeszcze raz nazwisko tego pana?
Można by to sprawdzić, jakby ty tego, bo ona mnie też prosiła, żeby to...
Czy można jeszcze podać jeszcze raz nazwisko tego pana?
Franciszek Błach, Piotr Rawin, to jest gmina Jastków, województwo lubelskie.
Można tylko powiedzieć pani już na wstępie, że obecnie w Yad Vashem są skanowane wszystkie teczki Sprawiedliwych wśród narodów świata według krajów. Obecnie są skanowane teczki z Polski, zostały już wykonane skany pierwszych liter nazwisk, dlatego i one będą dostępne zarówno w Yad Vashem, ale w przyszłości jest być może planowane też udostępnienie skanów tych teczek na stronie internetowej Yad Vashem. Dlatego jeśli ktoś został upamiętniony takim medalem, to znaczy, że ma założoną swoją teczkę właśnie w Yad Vashem i te informacje bardzo łatwo można znaleźć.
22:45, mamy telefon kolejny, prosimy bardzo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Roman z Podtrunia. Ja przede wszystkim chciałbym podziękować za tą pracę olbrzymią włożoną przez pana profesora Rytla i jego brata gości w studiu. Jest tutaj masę pytań by było do panów, w związku z tym, że macie pan dużą wiedzę, a dyskutując, to są bardzo ważne dla nas tematy. Wiemy z jakiego względu, dlatego że jesteśmy poddani tutaj takiej opresji troszeczkę i troszeczkę tam nasze dzieje troszkę są, że tak powiem, przeinaczane i później my rozmawiamy, próbujemy argumentować, między innymi ja mam właśnie takie pytanie, bo też próbowałem właśnie rozmawiać, bo ktoś tutaj mówił, no tak, bo ale dlaczego tutaj troszkę to było wspomniane, ale dlaczego ci ludzie po wojnie nie mówili o tym, że ratowali Żydów, bo przecież oni się bali sąsiadów i tego typu argumenty właśnie. Dlaczego o tym nie mówiono właśnie w ten czas, tylko dopiero teraz zaczyna się tutaj o tym mówić? Takie pytanie. Natomiast właśnie też się zastanawiam nad tym, dlaczego, bo jeżeli spojrzy się na Polskę i skalę tej pomocy, a inne kraje europejskie, to jednak tutaj widać tą wyraźną różnicę, że u nas ta skala była duża. I tutaj właśnie no, dla mnie to jest oczywiste, że po prostu przed wojną społeczeństwo było tak wychowane, że mimo, że wiadomo, że przed wojną było masę tych problemów, bo byli Żydzi, którzy się wtopili w tą polskość i byli patriotami polskimi, ale też i sporo było Żydów, którzy się izolowali. Też tutaj badania pokazują, że jednak duży odsetek też w tych organizacjach komunistycznych to było około 40% ci, którzy kierowali, to było nawet 80%, więc na pewno tam było masę różnych takich realnych konfliktów. Natomiast w czasie wojny te konflikty gdzieś zniknęły, i w trakcie tej groźby ratowano. Tutaj przykład przez księdza Godlewskiego, który przed wojną tutaj no, tworzył tutaj spółdzielnie jakieś kasy przed lichwą tutaj przez niektórych Żydów stosowaną bronić, a w czasie wojny on przecież masę tych ludzi uratował. A tutaj no podawane są no, tutaj jeżeli można tak króciutko, tylko pan Grzegorz Górny taką książkę wydał o ratowaniu Żydów. I przypadkowo kiedyś natknąłem się na taką dyskusję w radiu, nawet nie wiem jaka to była stacja, gdzie właśnie naprzeciwko pana Grzegorza Górnego jeszcze tam ktoś był, trzech młodych ludzi z Instytutu Historycznego Żydowskiego było. No to gdyby niepoważny temat, to ta rozmowa to jak kabaret na argument, że przecież było AK i państwo polskie podziemne wydawało wyroki śmierci za wydawanie Żydów. No to był argument z drugiej strony tych młodych ludzi, ale przecież mało tych wyroków wykonano, że dużo osób zginęło za ratowanie Żydów, no dlatego dużo, bo wydawali ich sąsiedzi. Dlaczego mówicie, że to nie Niemcy mordowali, tylko naziści, a tutaj mówicie, że Polacy, no bo naziści, bo to była szczególna jakaś grupa, natomiast tutaj to społeczeństwo katolickie, więc antysemickie. A we Francji to był rząd Vichy, to też była grupa, a Francuzi to byli przeciwko. I tego typu argumenty były. I dlatego bardzo dziękuję tutaj za tą pracę, gdzie to jest jakby obrona przed tego typu absurdalnymi zarzutami. Ludzi, którzy po prostu, nie wiem, czy oni to wprost wyzierało tutaj jakaś nienawiść do tej naszej historii, tradycji, do polskości, do tego wszystkiego. Co nas łączy w jakąś grupę. No.
Dziękujemy, panie Romanie. Dziękuję. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za telefon. Nasi goście, ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik i pan Artur Rytel-Adrianik. Profesorze.
Tak, to co pan mówi, to możemy, jesteśmy wszyscy świadomi, że niestety w prasie czy w środkach przekazu czasami mówi się o polskich obozach zagłady. Jest to bardzo smutne, szczególnie dla tych, którzy mieli własną rodzinę w tych obozach, prawda? Dla Polaków, którzy byli tam. A tu się mówi o tym, że to nie były niemieckie, nazistowskie obozy zagłady, ale polskie. Także to jest bardzo przykre. I dobrze, że jest taka szybka też reakcja. Teraz, dlaczego nie mówiono o tym? Na pewno było bardzo wiele powodów. I nie można uogólniać, żeby zawsze był jeden taki czy inny powód. Ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że nie mówiono nie tylko o tym, że ktoś ukrywał ludność żydowską, ale w ogóle nie mówiono o tym, pod co na przykład ktoś pomagał czy nie pomagał. Dla ludzi to było też coś naturalnego. Mieliśmy też, na przykład rozmawiałem z jednym z księży arcybiskupów polskich, to powiedział, że no jego rodzice pomagali ludności żydowskiej, ale to było coś takiego naturalnego, że tam nikt nie mówił o tym. Po prostu to było coś naturalnego. Czy to będzie ludność żydowska, czy inni, którzy są czy bliscy, czy sąsiedzi, czy znajomi, czy nieznajomi. To było czymś takim naturalnym. A też jest taka sytuacja, że w ogóle w czasach komunistycznych nie bardzo dzielono się nawet informacjami z zewnątrz, z osobami, które były. To jest jedna rzecz. Druga też, kto pytał? Czy ktoś pytał te osoby? Czy ktoś tego szukał? Tym bardziej, że przecież nie było nawiązanych stosunków dyplomatycznych między państwem polskim a państwem Izrael. Kiedy istniał Instytut Yad Vashem w tym czasie, to nie było takiej jednej i drugiej ambasady. Także to były takie też trudności wewnętrzne. Ponadto co do tego, ile procent było zaangażowanych w działalność w tamtejszego ustroju, czy to 40, czy 80, to mi się wydaje, że tutaj nie może być pochopnym, dlatego że tu trzeba mieć konkretne osoby i nazwiska i ten procent mi się wydaje, że jeszcze nie jest taki znany, dlatego że to też różnie było w różnych częściach Polski na przykład. Dlatego tutaj nie można też może uogólniać. A są sytuacje, na przykład jak ostatnio ksiądz Raczkowski odznaczony, no to rzeczywiście został wzięty do więzienia za to, że był pod zarzutem tego, że był faszystą. On, który był zaangażowany w ratowanie też ludności żydowskiej, więc jeden z uratowanych poszedł do urzędu i zaświadczył, że to nie jest żaden faszysta. Tym bardziej, że taki Hersz zamaszysz, on mnie uratował i dał takie świadectwo. Dlatego i takich świadectw było jeszcze więcej. Potem pan wspomniał o księdzu Godlewskim. Rzeczywiście ktoś może podczas takich czy innych sytuacjach miał może różne zapatrywania czy różne preferencje. W każdym razie on sobie przygotował na emeryturę dom w Aninie. I w tym domu potem zostawił sobie tylko jeden pokoik, a cały dom przeznaczył dla dzieci żydowskich. Dlatego to jest też takie ważne, by o tym pamiętać. A tutaj właśnie my przy okazji Kaplicy Pamięci i wszyscy w tym zaangażowani, my nie oceniamy. I nie ma takiego właśnie zamiaru oceniania. Jest oddanie głosu świadkom, a każdy sobie wyrobi na ten temat zdanie. Ale ten głos może być oddany, jeśli świadkowie się zgłoszą. My nic nie, w cudzysłowie, produkujemy. My zwyczajnie odbieramy telefony, odbieramy relacje, przygotowujemy po to, żeby to wszystko było potem dostępne dla szerszej społeczności.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rysiek z Podkarpacia.
Prosimy.
Ja chciałem podziękować księdzu profesorowi i panu Arturowi za tą pracę, którą wykonują. Ze względu na to, że niestety Niemcy i Żydzi też nam historię próbują zmieniać. Mój tata był przy strzelaniu Żydów, nie tylko Żydów, bo tam nie tylko Żydów mordowali, bo Polaków też i różnej narodowości. W Warzycach, koło Jasła, w Szczebniach, i też koło Jasła i koło Dukli. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba w Jasionce to było, mi mówił. I miał taką sytuację w Warzycach koło Jasła, gdzie no prawdopodobnie, nie wiem na jakie zasady, w każdym razie w grobie, którego, bo kopał te groby, a później przysypywał jakiś po prostu żył już w grobie i przysypywał go taką drobną ziemią i podsuwał się do góry. No niestety przed samą już górą Niemiec zauważył i zastrzelił tego prawdopodobnie Żyda. No niestety Niemcy i historię nam zmieniają. Pracowałem u Niemców, w 1988 roku. Sprawdzałem matematykę, sprawdzałem atlas niemiecki. Granica z 1939 roku taką grubą krechą zrobiona, a granica teraz taką kreseczką malutką jak igłą zrobiona. Także musimy uważać i na jednych sąsiadów i na drugich, którzy bardzo nam w tym momencie, w tym ustroju nam szkodzą. Ja dziękuję bardzo i chciałbym przechodzę na odwrót.
Dziękujemy panie Ryszardzie, pozdrawiam pana bardzo serdecznie.
Tutaj pan poruszył jedną bardzo ważną sprawę. Już pominąwszy takie inne sytuacje, że ktoś jest świadkiem też takiej tragedii, kiedy ktoś po prostu jest nawet żywcem zakopywany, prawda? No,
częste przypadki. Czasami udawało się wyjść. Właśnie tym sposobem, o którym pan właśnie wspominał, że ktoś widział, ten podnosił się do góry, I Niemcy odjechali i udało się, ludzie przeżyli takie rzeczy. A o tych grobach takich właśnie ruszających się to słyszy się często właśnie, że tam były ranni, dużo rannych ludzi zasypanych no, żywcem, prawda?
To też pokazuje też tragedię, bo to 6 milionów ludzi zamordowanych, czy to w obozach, czy to w ten sposób. Także to pokazuje też zakres tragedii, zakres niebezpieczeństwa, ale mimo takiego właśnie, takiego okrucieństwa, ludzie jeszcze ryzykowali życie, żeby ratować tego drugiego człowieka.
Odbieramy kolejną rozmowę, jaką mamy już. Prosimy bardzo, halo.
Ja chciałam powiedzieć, że
pani imię? Pani imię?
Henryka z Krakowa.
Pani Henryk.
Niech będzie w Holiu.
Na wieki wieków, prosimy.
Że przyczyna tego, czy zatajania, czy też niedoinformowania na temat, jak pomagano Żydom, pochodziła także stąd, że w pomoc Żydom zaangażowana była AK, a po 1945 roku w tej sytuacji, która miała miejsce, nikt się nie przyznawał, że był w AK. Jakby mówił o pomocy Żydom, to znaczy, że był, bo to głównie AK-owcy działali. A poza tym pomagano także Żydom z rodzin mieszanych, na przykład żona Żydówka, a mąż Aryjczyk lub na odwrót. I ci ludzie, jeżeli ocaleli, a bardzo często ocaleli, po wojnie żyli w środowiskach tych, w których byli przed wojną i nikt tego jakoś nie nagłaśniał, bo i rodzina, i ich dzieci nie byłyby z tego zadowolone. Uważano zresztą, że to pewna prywatność i że ta pomoc była naturalna. Pomagano też, jak tu zostało wspomniane, bez względu na to, czy to był Żyd, czy nie Żyd, jeżeli chodzi o Oświęcim na przykład. Były ucieczki z Oświęcimia, przewożono na przykład na tereny Zatorszczyzny, Andrychowszczyzny Żydów na takie miejsca, gdzie oni mieli schronienie. Ale osoba, ja już o tym kiedyś napisałam e-maila i rozmawiałam, oni nie byli legitymowani, czy ty jesteś Żydem, czy ty jesteś Aryjczykiem, czy Polakiem, nie mówię czy Polakiem, bo wśród Żydów było wielu Polaków i dobrych Polaków, ale oczywiście ci, którzy przetrwali, to przeważnie byli związani z NKWD, później z UB, później z służbami specjalnymi i to wcale nie są reprezentanci Żydów jako takich, tylko mają pancerz ideologiczny i są internacjonalistami tym wszystkim, a tak to właściwie pomagano im w ten sposób, że na przykład chronili się w lasach żywiecko-śląskich, Beskid Żywiecko-Śląski, osłaniani przez AK-owców, ale nikt z tego nie mówił i nikt z tego nie nagłaśniał. Nawet nieraz bywało tak, że jeden z członków rodziny był w domu, a drugi był w lesie i wielu z nich przetrwało. Ja tam podawałam nazwiska, więc gdzieś w tych tysiącach listów będzie, ale tak sobie pomyślałam, że to wszystko wyjaśnia. Nie można było mówić głośno, że się było w AK i pomagało Żydom. To zresztą byłoby brzydko, bo nikt z nas by nie chciał, żeby ktoś rozgłaszał, że mu pomagał, że on był chory, on mu pomagał. Więc to było normalne i naturalne, rzecz jasna. I po prostu... Nie było na przykład w południowej Polsce żadnej armii ludowej, to było wszystko armia krajowa, także na tych terenach polskich, które zostały włączone do Reichu, więc za Skawą akurat te znam, to rodzinne strony, ale też od ojca dużo słyszałam, także od stryja, od moich starszych kuzynów zaangażowanych w to, ale nie aż tak dużo, żebym mogła to dokładnie zrelacjonować, czy też poprosić teraz, bo już ci najstarsi nie żyją, więc to mi przetrwało. O tym się nie mówi, ale nie ze względu jakich, że sąsiedzi doniosą. Nic takiego. Donosić to mogli tylko Volksdeutsche, ale bali się po prostu, że władze będą mieli na oku takowego, bo zdarzało się, że ktoś ginął, zabity i mówiono, że takie były koleżeńskie porachunki, a tymczasem zabity to był, bo był w AK. Mimo, że oficjalnie się do tego nie przyznawał, ale jeżeli odkryto, że był, czy też podejrzewano, że był, no to nagle w jakiejś bójce ginął. Więc to nic dziwnego, że oni to ukrywali. No, naszym zadaniem jest to odsłaniać. Wielkie dzięki, szczęść Wam Boże. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Henryko. Pozdrawiam Panią bardzo serdecznie.
Dziękujemy bardzo za te informacje. Teraz rzeczywiście... Trzeba przyznać, że tak samo AK było zaangażowane w pomoc ludności żydowskiej, w odbijanie transportów, dostarczanie żywności i w inne sposoby. Oczywiście też trzeba być świadomym tego, że niektórzy podszywali się pod AK, a tak naprawdę nie byli. I dlatego czasami może w takich relacjach jest też... brak jasności, czy pomieszanie, albo trudno dojść, prawda, do prawdy, kto tak naprawdę był w AK, a kto się podszywał pod AK, a nie zawsze jego czyny były odpowiadające godności Polaka. Dlatego to jest taka jedna rzecz, żeby też tak być świadomym tego, że, prawda, tych różnych relacji, ale też docenić tą siatkę pomocy przez AK, która jest niedoceniana, wręcz przeciwnie, czasami, prawda, jest, no, są te osoby.
Tak, nawet tutaj przykład tego chłopca w papierowych spodniach. W wieku 12 lat działał w AK, donosił żywność, na ile mógł, prawda? Czy tutaj właśnie batalion Zośka, który na Gęsiówce odbił ponad 300 więźniów, w tym była duża część Żydów. Czy to takie sytuacje można mnożyć? To była codzienna praca. To była ich codzienna praca. Wiemy, że była kara śmierci za zgładzenie Żydów w AK. Oni składali przysięgi i działali. Oni pomagali wszystkim, prawda? A kto był likwidowany? No, likwidowani byli konfidenci. Oni był konfident, był do likwidacji. I tam nikt nie patrzył, czy to jest taki, czy taki, czy to jest Polak, czy to jest Żyd, prawda?
Tutaj jeszcze pani wspomniała o kwestii, tak, prawda, tego, że nie mówiono. Więc nawet dzisiaj rozmawiałem w domu, że tacy nasi bliscy, prawda, którzy pomogli jednej Żydówce uciec i tam przekazali, prawda, i dali, na początku ukrywano, a potem jej udzielono pomocy, żeby wyemigrowała. Okazało się, że ona potem odpisała. Ale ludzie też nawet pisali potem, odpisywali, żeby prosząc swoich przyjaciół, Żydów w Stanach Zjednoczonych, w Izraelu, w Kanadzie, w innych miejscach, żeby nie pisano do nich listów. Na przykład ksiądz Soszyński do rodziny Armstrong, ksiądz Roman Soszyński, który ich uratował, poprosił ich, nie piszcie do mnie listów z tego powodu, że ja się znajduję przez to na czarnej liście władz komunistycznych.
Tak, dlatego, że ma kontakty za granicą.
Tak. Dlatego to był kolejny też powód, że nie mówiono właśnie o tym.
Mamy telefon, prosimy bardzo. Halo?
Halo, tylko bardzo słabo słyszę.
My panią dobrze słyszymy, więc proszę śmiało.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Antonina z Krakowa.
Witamy.
Ponieważ ja byłam kiedyś na spotkaniu z biskupem Albinem Małysiakiem. Małysiak Albin, który opowiadał nam właśnie o tym, że uratował, chyba około 3 czy 4 Żydów uratował z getta krakowskiego. Czy dokładnie, i co jeszcze mogę powiedzieć, wiem, że prawda, był akowcem, należał do Armii Krajowej. I chciałam właśnie przypomnieć, żeby może jego wziąć na tą listę księży, którzy ratowali Żydów. Ponieważ osobiście słyszałam to od niego, więc na pewno ktoś się znajdzie z Krakowa, kto to potwierdzi, bo to była postać bardzo znana w Krakowie. Już nie żyje od paru lat. Chciałam jeszcze potwierdzić to, co ta pani mówiła przed chwilą, że akowcy ratowali Żydów. Wiem, że ojciec, zresztą byłam świadkiem, bo mieszkałam na ulicy Wrocławskiej w Krakowie i był na początku Wrocławskiej był szpital wojskowy, który dalej jest, a wtedy za okupacji był też szpitalem niemieckim wojskowym, a na drugim końcu były koszary niemieckie, gdzie z getta przeprowadzali Żydów. Tak, prawdopodobnie tam, bo przecież nie byłam dzieckiem wtedy, ale wiem, że szli w szeregach, oczywiście obstawieni niemiecką policją, do kopania rowów, czy tam jakieś coś tam może budowali albo co. I byli opłacani, prawdopodobnie ci strażnicy, byli opłacani przez Żydów, bo mogli w pewnych momentach po prostu odpoczywając, to było lato, pamiętam, odpoczywając tak na ulicy, to była, nie była wtedy ruchliwa ulica, bo dzisiaj to jest już bardzo zabudowana, ale wtedy to było sporo pola. I oni tak posiadali na brzegach, na miedzach w tym polu i tam się siedzieli, odpoczywali w drodze do tych robót swoich. I wtedy prawdopodobnie za jakąś opłatą, czy ci strażnicy pozwalali im do najbliższych gdzieś domów wyskakiwać i tam znajdowali często pomoc, ale nie w takim sensie, że tam ich chowali czy coś, tylko jedzenie podawano. Bo wiem, bo w moim domu też przychodzili, zawsze była jakaś czy kawałek chleba, tam nie pamiętam co, ale wiem, że były to bułki z jedzeniem, które dostawali. I tak to wyglądała, taka pomoc. Nie dało się więcej, bo mój ojciec też był łakowcem. Nie dało się nic więcej dla nich zrobić, bo był łakowcem i jeszcze byli u nas lokatorzy, tacy wysiedleńcy. Już nie można było prawdopodobnie się więcej zająć, oprócz tego, że to jedzenie mógł podawać. ale byłam tego świadkiem. To wszystko.
Dziękujemy. Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy Panią bardzo serdecznie. Dziękujemy za ten telefon.
Dziękuję bardzo za te informacje, za ten telefon. Tak, znamy tą historię właśnie tutaj pomocy księdza biskupa Albina Małusiaka, który właśnie wraz z siostrą Bronisławą Wilemską, dyrektorką zakładu ośrodka Helców, to był ośrodek dla osób starszych, niedołężnych, podjęli wspólnie decyzję o uratowaniu, o udzieleniu pomocy pięciorgu Żydom. Przyjęli do ośrodka jako pensjonariuszy Katarzynę Styczeń, Helenę Kachel, Henryka Juańskiego i Zbigniewa Koszanowskiego oraz jeszcze jednego mężczyznę, którego nazwisko nie jest znane. Ksiądz wydał im matryki chrztu. Wiedziało o tym kilkadziesiąt osób, kilkuset pensjonariuszy, którzy tam mieszkali, ale nikt nie wydał, nikt nie powiedział o tym. Tak, i ksiądz Albin Małusiak został właśnie oznaczony medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
Siostra
Wilemska też.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo, halo.
Tu mówi Jerzy z Krakowa.
Prosimy, panie Jerzy.
Moja rodzina znała rodzinę Jerzego Broszkiewicza, tak, pisarza, który pisał w latach powojennych. Jego pierwsza książka to była Oczekiwanie. I otóż ta książka powstała na gruncie właśnie, który jest taki adrem tej naszej tej rozmowy w tej chwili. Mianowicie Broszkiewicz miał przyjaciela, który był Żydem i ukrywał go na strychu. No, a notabene to się nie udało, bo on popełnił samobójstwo. No, ale to nic nie ma wspólnego z tym, że on go ukrywał i no, też narażał swoje życie. No i że ja już wspomniałem, że na kanwie tego zdarzenia w jego życiu on napisał książkę pod tytułem Oczekiwanie, która była bardzo taka znana w okresie powojennym i zresztą ona spowodowała, że Broszkiewicz poszedł w kierunku w ogóle literatury, bo na początku był kształcony muzycznie, no ale to są szczegóły. W każdym razie to tyle chciałem dodać.
Dziękujemy, panie Jerzy, pozdrawiamy pana bardzo serdecznie. Dziękujemy za ten telefon.
To też pokazuje tragedię osób, które były ukrywane. Jak na przykład taka jedna znajoma pani Hanna Broder, mówi, no, jako 4-5-letnie dziecko była przez prawie 2 lata ukrywana w małym pomieszczeniu, w takiej praktycznie no, takim bunkrze malutkim. I dlatego niektórzy no, nie wytrzymywali psychicznie też. Także to też pokazuje tą bardzo złożoną sytuację z jednej i z drugiej strony. A każdy przypadek jest inny. I każdy przypadek to trzeba oddzielnie interpretować czy badać.
Dlatego... Nie da się tego oceniać. Nie można tego oceniać.
Tak.
To odbieramy kolejny telefon w Radiu Maria 23.13. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy na temat Kaplicy Pamięci w Toruniu, w kościele, który powstaje. W tym kościele właśnie Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II będzie Kaplica Pamięci poświęcona tym bohaterskim Polakom, którzy ratowali Żydów. No i dzisiaj o tych pracach, które są czynione, ta lista ponad już 40 tysięcy nazwisk, imion, ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik i pan Artur Rytel-Adrianik. I odbieramy telefon, prosimy bardzo, halo.
Halo.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, Barbara z Warszawy. Ja już zgłaszałam kiedyś mojego tatę, który prowadząc maszynę parową, gdzie na trasie, gdzie przejeżdżał przez Małkinię, stąd była przesiadka Żydów do Treblinki. Opowiadałam o tej sytuacji, ale to już ja nie mieszkam tam, gdzie to się działo od 70 lat. W związku z tym kontaktów nie miałam takich, żeby szczegóły podawać. Także nie liczyłam na to, że będzie imienna jakaś tablica. Natomiast bardzo apeluję, żeby niezależnie od imiennych tablic pojawiła się ogólna tablica dziękczynna właśnie braci kolejarskiej, która ma ogromny wpływ w działalności podziemnej, patriotycznej, a w tym również jeśli chodzi o pomoc Żydom. Wiem, że mój ojciec jako 40-paroletni mężczyzna ważył 50 parę kilogramów, ponieważ tak przeżywał to wszystko i to, co miał ze sobą w drogę żywność, to dawał przy tej okazji właśnie, gdzie miał możliwość zetknąć się z Żydami w Treblince. Ja też nie bardzo kojarzyłam nawet, jak to Małkinia z Treblinką. Okazało się potem, że osoby, które tam blisko mieszkały, mówiły, że właśnie z Małkini do Treblinki to już transportem innym Niemcy Żydów przewozili. Opowiadał między innymi też, że kiedyś przyjechał cały transport z Węgier i byli bardzo zamożni ludzie w tym pociągu. Opowiadał jeszcze, że elegancko ubrani w kamizelkach, zegarki na dewiskach, co to wtedy jeszcze to było w eleganckim świecie, tylko widziane. I ci wszyscy ludzie w pociągu mówili, że jadą na komfortowy odpoczynek. Tak podstępnie Niemcy przywozili właśnie potem, przekazywali ich do Treblinki na ten odpoczynek wieczny. Apeluję bardzo jeszcze raz.
Proszę. Dziękujemy pani Barbaro za...
Ogólnie dla pracowników kolei, szczególnie tych, którzy prowadzili pociągi, bo tak jak mówię, wtedy były maszyny parowe, one dawały wielką szansę na ukrywanie różnych rzeczy i przewożenie.
Dziękujemy pani Barbaro, pozdrawiamy panią bardzo serdecznie, dziękujemy za ten telefon.
Tak, dziękuję bardzo. Zdaje się, że pamiętam tą rozmowę, to ze mną pani rozmawiała, to prawdopodobnie chodzi o trasę Ostrołęka-Małkinia. I tak, tak, planujemy właśnie też takie miejsce zrobić w kaplicy, też być może dla właśnie takich bezimiennych, ale tutaj kolejarze zasłużyli się, to nie jest pierwszy przypadek, kolejarze, były przypadki, gdzie w skrzyniach pod węglem w ładowni, tak jak pani powiedziała, były parowe lokomotywy, były osoby ukrywane w skrzyniach, po czym przysypywane węglem i pod koniec trasy, gdzie już ten węgiel się kończył, prawda, to a wtedy te osoby były puszczana była para i te osoby mogły wtedy uciec, uratować się. Wiele osób zostało w ten sposób przez kolejarzy też uratowane. Jak również przypadek, gdzie żona kolejarza bodajże z Łodzi szyła opaski Czerwonego Krzyża. I w czasie drogi do Oświęcimia bądź do Treblinki udawało się uwolnić kilka osób lub kilka przeważnie z całego transportu i wtedy taki człowiek otrzymywał opaskę Czerwonego Krzyża i miał jakieś szanse na przeżycie, że Niemcy zobaczą, że to jest organizacja Czerwony Krzyż, że nie będzie niezauważony. I to były właśnie taka pomysłowość i różne metody stosowane, oby tylko pomóc, jak najwięcej ludziom pomóc.
Odbieramy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo?
Szczęść Boże. Adam Kutulski.
Witamy, prosimy.
Chciałbym po prostu poruszyć sprawę organizacji RGO. Rada Gospodarczo-Opiekuńcza. Była to w czasie okupacji organizacja, która działając starała się ochronić substancje narodu. Nie tylko narodu polskiego, ale również i substancje narodu żydowskiego, który był integralną częścią. tak się złożyło, że na ten temat praktycznie w ogóle się nie mówi. I no niewiele się w każdym razie mówiło. Niewiele mówiło się również na temat no, prezesa Adama Ronipiera, który no, po okupacji, to znaczy musiał po okupacji, gdy Rosjanie starali się wkroczyć do Krakowa, musiał uciekać po prostu i zatrzymał się aż w Stanach Zjednoczonych. Była to organizacja, która również wiele pomogła po prostu przy ratowaniu Żydów. No, tylko tyle na temat.
Dziękujemy panie Adamie, pozdrawiamy pana bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękujemy panie Adamie, bardzo dobrze pan wspomina właśnie Radę Główną Opiekuńczą, tym bardziej, że to właśnie jest taki przykład współpracy chociażby tej Rady z różnymi organami, jak na przykład z kardynałem Sapiehą, która właśnie ta też organizacja, ta rada współpracowała z księdzem kardynałem, potem z innymi osobami, po to, żeby pomagać ludności z różnej, tak jak pan powiedział, ale także ludności żydowskiej. I dobrze byłoby, żebyśmy właśnie coraz więcej wiedzieli o takich też zorganizowanych grupach, które były zaangażowane w tę pomoc. Także dziękujemy bardzo serdecznie.
23:21, rozmowy niedokończone o kaplicy pamięci i mamy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Prosimy, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witam?
Mówi Ewa z Krakowa. Ja też tam dzwoniłam do państwa i podawałam kilka przykładów osób, które ratowały Żydów. Podawałam nawet nazwisko osoby, Rosalii Bębenek, która była służącą i uratowała swoją pracodawczynię i jej dwie córki. I w 60-tych latach okazało się, że ją odnalazły i nawet tam jakieś kontakty zostały nawiązane, a ona potem zmarła. I chciałam zapytać, czy w jaki sposób mogę sprawdzić, czy to zostało w jakiś sposób potwierdzone, czy to państwo tam odnotowaliście. Poza tym podawałam sytuację mojego ojca, który również pomagał rodzinie, znanej rodzinie krakowskiej w getcie i omal, że sam przypłacił to życiem, dlatego że w momencie, kiedy getto zostało już zamknięte, ojciec to robił w ten sposób, że jadąc tramwajem w porozumieniu z motorniczymi wyrzucał worki z jedzeniem przez tam chyba mur był, ja to znam z opowieści oczywiście. I ponieważ tramwaje były w połowie chyba dla Niemców, w połowie dla Polaków, Niemcy ojca przyuważyli i w pewnym momencie ojciec wsiadł do tramwaju z tym workiem z jedzeniem i motorniczy mu powiedział, że trzeba coś zrobić, bo tu na niego czekają. I wtedy motorniczy przy ulicy Miodowej zahamował bardzo ostro tramwaj. Wszyscy się poprzewracali, worek został wyrzucony i ojciec uciekał w ulicę Miodową. Wyskoczyli za nim Niemcy, zaczęli strzelać, ale na szczęście go nie dosięgnęli. A wtedy właśnie ojciec załatwiał im jakąś tam kryjówkę, był w trakcie załatwiania tego i potem sam się musiał ukrywać. Ja zresztą byłam nawet w gminie żydowskiej, bo pytałam, czy jak można się dowiedzieć, bo wiem, że bardzo długo po wojnie rodzice czekali, że może ci Żydzi się znajdą, że może się odnaleźli mimo wszystko. I podawałam jeszcze jedną też ciekawą rzecz. To też było w mojej kamienicy. Mieszkał pan, który miał tak zwany galar. To byli piaskarze, tacy, którzy przewozili piasek Wisłą. I też uratowali iluś tam Żydów. Wiem, że po wojnie jeden z Żydów razem z wojskiem polskim tutaj przyjechał do Polski. Był u nich, tylko on potem wyjechał do Argentyny. A w latach gdzieś chyba 70. muszę nawet znaleźć dzieci tej właśnie pani, która była córką tegoż pana, tego piaskarza, chyba w latach 70., pod koniec 70. lat zjawiła się też tutaj w Krakowie Żydówka, która mieszkała w tej samej kamienicy, vis-a-vis miały mieszkania i bardzo się przyjaźnili. No i też została uratowana i przyjechała tutaj do Krakowa, ale jakoś nie udało się jej znaleźć, tej właśnie rodziny, która tam pomagała. Wiem, że potem myśmy szukali jeszcze w hotelach tej pani. Ona przyjechała z Kanady. Niestety no, nie potrafiliśmy już znaleźć jej. Więc dlatego dzwonię, że nie wiem, czy te rzeczy zostały gdzieś tam odnotowane. Potem podawałam nazwisko tej Bębenek Rozalii, podawałam dokładne dane, bo ona jest pochowana na cmentarzu w Podgórzu i ja stamtąd miałam dokładną datę urodzin, śmierci i skąd ona pochodziła, z jakiej wsi. I jeszcze podawałam jedno nazwisko, gdzie też człowiek został uratowany, był uratowany w rynku dębnickim na Strychu i też przeżył wojnę, bo to też znam z opowieści rodzinnych. I chciałam zapytać, czy do państwa można zadzwonić i sprawdzić, czy to w jaki sposób tam gdzieś będzie utrwalone, czy podać jakieś jeszcze dokładniejsze szczegóły?
Jeśli można, tylko zapytam mniej więcej, kiedy pani dzwoniła?
No ja właśnie nie pamiętam, ale to chyba zaraz tam po tej całej akcji, która się zaczęła. To było w tamtym roku, prawda?
Tak, tak.
Tak, w tamtym roku.
Dobrze, więc wie pani, bardzo dobrze, że pani dzwoni. Na początku chcielibyśmy bardzo podziękować, dlatego że pani nie tylko jedno nazwisko, ale też inne przekazała. To jest bardzo istotne.
A się zapytam, Bębenek to przez E, czy jak to jest pisane?
Przez E.
Właśnie, także to w momencie, kiedy będą przygotowane kolejne pierwsze litery, to wiadomo, że na początku właśnie też będą przygotowane takie, gdzie da się różne informacje, prawda, też zebrać i jak najwięcej informacji zebrać na temat tych osób. W każdym razie możemy być jednego pewni, że żadna relacja, która przychodzi, nie będzie, prawda, i każda relacja, która przychodzi, jest przeglądana czy, prawda, badana z największą uwagą. Tak samo i w tym przypadku. Tak samo ta relacja, więc szukamy informacji. Ponadto też w najbliższym czasie będą te sprawdzane, czy wpisywane te nazwiska też do bazy danych, jaka jest w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie, ponieważ tam jest taki specjalny program, który się nazywa SAPIR i przez ten program wchodzi się do bazy danych Yad Vashem, gdzie są miliony dokumentów, setki tysięcy godzin nagrań, ze strony też żydowskiej. Więc to będziemy patrzyli, jakie są relacje z różnych źródeł, żeby je też połączyć, żeby to była pewna wspólna mozaika. I teraz to pomaga też w przygotowaniu tych właśnie nazwisk do Kaplicy Pamięci. Dlatego, kiedy będą pierwsze litery już, będzie wiadomo, jakie tam zostaną umieszczone nazwiska. Ale każda relacja jest bardzo, bardzo istotna.
Sobie nie przypominam, czy ja wtedy tak podawałam szczegółowo, bo to chyba dzwoniłam zaraz po ogłoszeniu tej całej akcji. W takim razie ja jeszcze spróbuję odnaleźć tego pana, który miał ten galar wnuków, którzy będą mieli jakieś relacje, pewnie dokładnie nazwiska tych Żydów, bo on tam wielu Żydów pewnie nie on jeden, bo tych galarów tutaj było więcej na Wiśle podobno. Przewożeni byli do Niepołomic, do Puszczy Niepołomickiej. I oni tam, tak ja właśnie mówię, ten jeden z tych Żydów się... Ja spróbuję po prostu jeszcze gdzieś tam dotrzeć do jakichś dokładniejszych...
Ale czy to mogło być w sierpniu na przykład?
Proszę?
Czy to mogło być...
Ja podawałam to?
Tak.
No bardzo możliwe. Ja nie pamiętam miesiąca.
Dobrze. Także dziękujemy bardzo.
Ja w takim razie postaram się jeszcze raz zebrać jakieś dokładniejsze dane z nazwiskami, bo no, to jest rzeczywiście sprawa ważna i sprawa istotna, a poza tym jest jedna rzecz. Ja wiem z opowiadań, a poza tym wiem jak z opowiadań rodzinnych, jak bardzo przeżywano tragedię tych Żydów. Naprawdę ogromnie. To były opowieści bardzo częste i bardzo przykro jest, jeśli na przykład się... Ludzie są różni, przypadki są różne, ale przykre to jest, że tak bardzo z Polaków robi się antysemitów, a to wcale nie jest prawda. To wcale nie jest prawda. Tyle, co miałam do powiedzenia i tak jak mówię, postaram się dotrzeć jeszcze do pewnych ludzi, żebym mogła podać nazwiska dokładniejsze tych Żydów.
Dziękujemy pani Ewo.
Znaczy z pani ta Bębena i Grodzelia, ona zmarła, więc tutaj, ale wiem, że przychodziły w 60-tych latach, chyba w 64 czy 5, przychodziły do niej, zaczęły przychodzić listy i jakieś tam drobne tam upominki. Nawiązała się korespondencja od tych właśnie dziewczynek, które ona też uratowała, bo ta starsza pani chyba już nie żyła. No ale ta potem, ta Ruzia zmarła, więc to się wszystko urwało. Postaram się jeszcze jakoś dokładniej tę sprawę opisać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy pani Ewo, szczęść Boże, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Powoli czas naszych rozmów zmierza ku końcowi. Kaplica Pamięci w Toruniu z nazwiskami bohaterskich Polaków ratujących Żydów. Najnowsze informacje o stanie badań ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik i pan Artur Rytel-Adrianik. Ta kaplica pamięci oczywiście będzie częścią całej świątyni, która powstaje w Toruniu. Ta świątynia, ten apel wyszedł rok temu o to, by zbierać te relacje, te osoby o tych bohaterskich czynach. No i liczymy, że rzeczywiście ten krwioobieg modlitwy i tych osób tam będzie dla nas takim miejscem też szczególnym, z tym napisem właśnie o miłości, kto daje życie za przyjaciół swoich, prawda? Księże profesorze, czas na podsumowanie.
Podsumowując, można powiedzieć, że w dziele Kaplicy Pamięci widać nie tylko palec Pana Boga, ale całą rękę. Bo to, że tak wiele osób odpowiedziało w taki właśnie sposób, że przekazało te informacje, udzieliło tych relacji, to jest znak działania łaski Pana Boga, że udało się ocalić chociażby te dane o tak wielu bohaterach, którzy z narażeniem życia ratowali drugiego człowieka. Także to jest takie, prawda, piękne, budujące, że w tej chwili jest ponad 40 tysięcy nazwisk Polaków ratujących ludność żydowską, ale musimy też być świadomi, że to nie wszyscy. Jest o wiele więcej bohaterów. Niektórzy już nawet nie zostaną wspomnieni. Już pamięć o nich może zaginęła, ale teraz w gestii radiosłuchaczy leży, czy pamięć o innych przetrwa. Jeśli zadzwonią, to ta pamięć może dalej przetrwać. Czasami nawet wieki. Ale jeśli ktoś nie zadzwoni, jeśli nie przekaże informacji, ta pamięć zaginie. Dlatego Kaplica Pamięci jest tą służbą pamięci dla naszej ojczyzny. I też tą służbą pamięci nie tylko dla naszej ojczyzny, ale i budowaniem dialogu wzajemnego, wzajemnej życzliwości, miłości.
Tak, chcielibyśmy właśnie tutaj na koniec podziękować wszystkim tym tysiącom osób, które zgłosiły tą właśnie pomoc udzielaną poprzez zgłoszenia telefoniczne, listowne, przesłanie pocztą listów, dokumentów, zdjęć, jak również i e-mailem. Dziękujemy jeszcze raz i serdecznie zachęcamy do współpracy. W trakcie tego programu również już otrzymaliśmy tu z okolic Warszawy nawet chęć współpracy już właśnie od lokalnych historyków, także bardzo miło, cieszymy się i szczęść Boże. Jeszcze tutaj słówko.
Tak, i cieszymy się właśnie, bo ostatnio będąc w Rzymie, była okazja porozmawiania z księżmi kardynałami z Kurii Rzymskiej, z biskupami z Polski, czy wieloma innymi osobami, więc jest też taka wielka wdzięczność też, że są zbierane te relacje, że to jest ocalenie pamięci. I chcemy powiedzieć, że w wakacje nie ma żadnych wakacji, nie ma żadnej przerwy. Dalej te relacje są zbierane, zachęcamy do dzwonienia i zachęcamy szczególnie wolontariuszy. Nawet niech to będzie jakaś relacja od jednej osoby, czy od drugiej, czy zachęcamy, żeby ktoś do nas się zgłosił. My prześlemy taki kwestionariusz, jakie są ważne pytania, żeby zadać. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby składać te relacje. W takim właśnie duchu też wdzięczności tym osobom i zachowania pamięci o osobach, które ryzykowały życie nawet ze względu na miłość Pana Boga i ze względu na miłość bliźniego. Dlatego zachęcamy do wolontariatu, dziękujemy wszystkim za relacje i prosimy o składanie nowych relacji.
Te informacje, o których mówił ksiądz profesor, dane teleadresowe na stronie Radia Maryja w zakładce budowy świątyni, tam jest Kaplica Pamięci. No i jeżeli chcemy zostać wolontariuszami, taki kwestionariusz otrzymać, to kontaktujemy się na adres e-mailowy relacje@kaplicapamięci.pl. Tutaj możemy te informacje uzyskać, a także nasze świadectwa na adres Radia Maryja, wysłać Wielki Wigury 80 z dopiskiem Kaplica Pamięci lub telefonicznie 609 498 523 lub 609 002 482. Cierpliwie, jeżeli się nam nie uda skontaktować, to na pewno będzie ta informacja zwrotna w czasie, kiedy to będzie można, po prostu czas na oddzwonienie, bo tych telefonów rzeczywiście informacji jest mnóstwo, a też osób, które pracują nad tym, nie jest tak wiele. Dziękujemy jeszcze raz zatem za obecność wszystkim naszym radiosłuchaczom, no i naszym gościom w studiu tutaj wieczorem w Radiu Maryja w Rozmowach Niedokończonych, a także w telewizji ksiądz profesor Paweł Rytel-Adrianik, papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. I pan Artur Rytel-Adrianik, który współpracuje właśnie w tych badaniach Polaków, którzy ratowali Żydów do Kaplicy Pamięci w Toruniu. Dziękuję bardzo serdecznie naszym gościom. Bardzo.
Pozdrawiamy
serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich.
Jeszcze pozdrawiamy wszystkich współpracowników przy tym.
Tak.
Przy tym, tak.
Osoby, które są zaangażowane, które naprawdę z takim wielkim poświęceniem spisują te relacje, prawda, opisują te nagrania. Dlatego jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni, bo to bez nich nie byłoby możliwe. I to jest w tej chwili kilkanaście osób, tak, które się w to zaangażowało i prawdopodobnie będzie jeszcze więcej osób, które chcą, prawda, pomóc w tym pięknym dziele, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni. Pozdrawiamy też wszystkich, którzy złożyli dotąd relacje i pozdrawiamy tych, którzy złożą relacje.
Tak, i bardzo chętnie zapoznamy się z kolejnymi osobami, tak, nawiążemy kontakt, tak.
Tak, żeby to właśnie być taka też rodzinne relacje, żeby właśnie też zachować tą pamięć w Kaplicy Pamięci.
Dziękujemy bardzo serdecznie księdzu profesorowi, panu Arturowi, naszym radiosłuchaczom. Zapraszamy do składania dalej tych relacji.